Drodzy bracia i siostry, witam wszystkich w zborze łódzkim, w którym nie gościłem od 5 lat. Byłem na tej sali raz, około właśnie 5 lat temu. Dzisiaj mam ponownie przywilej z braterstwem się spotkać, czego się bardzo cieszę. Jak Państwo widzą, troszeczkę zmiany tutaj nastąpiły w przednich miejscach z powodu tego urządzenia, które będzie wspomagało mnie w dzisiejszym temacie. Kto z braterstwa w tej chwili widzi, że nie widzi pełnego ekranu, to może niech sobie szuka jeszcze jakiegoś innego miejsca, albo jest zbyt daleko, żeby odczytać. Tam te rzeczy, które będę pisał, będą większe niż w tej chwili są, ale jako test należy uznać, czy w tej chwili widzą na przykład tamten start, czy też nie. Jeżeli ktoś widzi napis start, to dobrze, a jeżeli nie, to niech by się przesunął. Jest tu tutaj z przodu 3 osoby mogą siąść. Także zachęcam do znalezienia, bo dzisiaj obydwa tematy będą ze wsparciem tegoż obrazu i dobrze byłoby mieć dobry punkt widzenia na to, co jest na ekranie. Także nie każdy sam oceni, czy widzi dobrze to, co tutaj jest przedstawione. Przywożę braterstwu pozdrowienia od naszego zboru w Chełmiek, od mojej rodziny. Inne zbory także dołączają się do tychże pozdrowień, których usługiwałem, to głównie tam ta południowa wschodnia Polska, centralna bardzo rzadko, chociaż ostatnio byłem w Warszawie, to akurat centrum, więc te najświeższe pozdrowienia to mam od zboru warszawskiego, gdzie usługiwałem na świętach w ubiegłym roku, a w tym roku pierwszym zborem jest właśnie zbór łódzki i pozdrowienia takie przesyłam szczególnie od zboru warszawskiego, który ostatnio o to prosił i od naszych członków w zborze w Chełmie. Wspólnie z braterstwem będę chciał się zastanowić nad tematem, który jest na tyle trudny, że gdybym nie miał wsparcia tego, to bym się prawdopodobnie nie odważył. Temat ogólny to ofiary Żydów pod przymierzem zakonu. Żydzi, jak wiemy, mieli bardzo wiele tych ofiar. Teraz można sprawdzić, czy teraz wielkość druku będzie taka, jak jest na górze. Jeżeli ktoś widzi ofiary Żydów pod przymierzem zakonu, to będzie widział i resztę. Temat jest momentami bardzo trudny, wobec tego opracowałem go nie tylko do prezentacji słownej, ale właśnie do wsparcia się tekstem i pewnymi obrazami. Dotyczy on przyszłości. Mnie zawsze zastanawiało, po co mamy w Starym Testamencie opisanych tyle ofiar. Jedne ofiary w dniu pojednania składane, ta ofiara za grzech jest nam znana z cieniu przybytku. Ją bardzo dobrze rozumiemy i nieraz nawet Bory, myślę, że zbór łódzki pewnie badał nieraz cienie przybytku i o tym wszystko wiemy. A zawsze mnie ciekawiło, dlaczego Bóg oprócz tychże ofiar głównych z dnia pojednania z cielcem, z kozłem pańskim jeszcze miał bardzo wiele innych ofiar dla Żydów. I to składanych niektóre przez kapłanów, inne przez lud, w dniu pojednania, po dniu pojednania. Zawsze mnie ciekawiło, co też tam się kryje. I podchodziłem do tego tematu już dwukrotnie. Pierwszy raz musiałem się poddać, bo złożoność tematu ileś lat temu była dla mnie zbyt duża. Potem powróciłem znowu do niego i opracowałem go, ale znowu zdałem sobie sprawę, że jak tak powiem w sposób suchy, tak jak jest on zaprezentowany, to nie będzie ani ciekawe, ani podejrzewam zrozumiałe dla słuchaczy. Więc wobec tego powstała ta prezentacja, która początkowo była w jednym wykładzie, potem rozrosła się do dwóch, tak żeby różne szczegóły z tym związane naświetlić i uczynić temat przystępnym dla nas wszystkich. Od razu mówię, że momentami będziemy mieli trudne rzeczy do omawiania, momentami średnio, ale będzie trudno i średnio trudno, także trzeba być skupionym, patrzeć na ekran, nie rozpraszać się, bo inaczej można się zgubić i coś minąć. To jest temat ogólny ofiary Żydów pod przymierzem zakonu. My będziemy dzisiaj skupieni nad jednymi rodzajami ofiar, ofiary całopalenia wieku tysiąclecia. Bo tak się składa, że mamy te ofiary opisane w trzeciej księdze Mojżeszowej, po kolei pierwszych 7 rozdziałów. Wobec tego uznałem, że będę ten temat realizował według kolejności prezentacji w Starym Testamencie. Czyli rozdział po rozdziale. Jakie ofiary są tam opisane, takie będą przedmiotem tychże tematów. Na razie zrobiłem tylko 2, czyli pierwszy rozdział i drugi rozdział. Ofiary całopalenia, właśnie w pierwszym rozdziale, trzeciej Mojżeszowi przedstawione. I ofiary śmiertne przedstawione w drugim. Dzisiaj zajmiemy się tylko tym jednym. Trzecia Mojżeszowa, pierwszy rozdział właśnie o tymi ofiarami się zajmuje. Najpierw pytanie, które warto sobie zadać. Czy studiowanie trzeciej Mojżeszowej może być komukolwiek przydatne? Ktoś powie, mamy tam rzeczy historyczne, ciekawe może dla Żydów, ale dla nas dzisiaj różne sposoby ofiarowania tych takich czy innych ofiar. Widzimy, że chrześcijaństwo ogólnie nominalne w ogóle tym się nie zainteresuje. Ruchy prawdy, z wyjątkiem naszego ruchu, również w ogóle tym się nie interesują. To tak jakby w ogóle nie było to potrzebne. Dla wielu chrześcijan niestety Biblia mogłaby być 10 albo 20 albo 30 razy mniejsza i też by im wystarczyło. tak niewiele potrzebują. Tak jak Izajasz pisał, że to łóżko, ta kołderka, to łóżko, na którym chcą się rozciągnąć, ta kołdra, którą chcą się okryć, jest tak niewielka, takie mają niewielkie duchowe potrzeby, że im wystarczy karłowate łóżko, kołdra z krasnala ich nakryje i są w pełni zadowoleni. Nic więcej z Biblii nikt nie interesuje, można by to usunąć, a nawet czasami bywa, że znajdują powód do obrażania się, prawda, z powodu tych fragmentów Biblii, bo nie rozumiejąc ich, mają za złe Bogu, że tak robił, że tak robił, że na to dozwalał, czy też na przykład ofiary oczekiwał, a przecież to zabijanie zwierząt, a teraz zabijanie zwierząt nie jest modne dla niektórych, niektórzy nawet nie chcą jeść mięsa jako protest przeciwko temu. My wiemy, że Biblia mówi w Nowym Testamencie, że zakon był pedagogiem prowadzącym do Chrystusa. Cytat Pawła: na niebiesko będą się pojawiały cytaty biblijne, żeby odróżnić je od komentarzy, które będą ode mnie. Wobec tego ten temat, ten werset chociażby sugeruje, że zakon, to co mamy w Starym Testamencie, jest przydatne. Że miał prowadzić, był pedagogiem prowadzącym do Chrystusa, abyśmy byli z wiary usprawiedliwieni. Rola zakonu polegała mniej więcej na tym, żeby pokazać Żydom, że nie są w stanie dojść do porozumienia z Bogiem, do uzyskania zbawienia poprzez zakon. Żeby w ten sposób nauczyć ich, dlatego pedagog, nauczyciel, że potrzebują jakiejś innej formy zbawienia niż ta dawana przez zakon. I w ten sposób miał ich nauczyć: nie możecie przez zakon, czyli uczę was, ja zakon, doskonały i wymagający od was doskonałego posłuszeństwa, że nie tą drogą nie zyskacie zbawienia. Czyli musicie być nauczeni, żeby szukać jakiegoś innego wyjścia. Prędzej czy później Bóg miał to wyjście dać i nasz Pan był tym wyjściem. Pamiętamy odpowiedź naszego Pana temu młodemu człowiekowi, gdy chciał być zbawiony, a jakoś mu się nie udawało. Nasz Pan najpierw pokazał mu drogę zakonu, podając rób to. Ten mówi, że czyni to od młodości, ale jakoś nie udaje mu się zyskać boskiej aprobaty. Więc nasz Pan wtedy powiedział mu w sposób taki ukryty o poświęceniu się. Sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a przyjść. To jest ukryta przenośnia na temat poświęcenia, bo sprzedanie wszystkiego, co on miał, to miał sprzedać Bogu. A rozdawanie ubogim to nie pieniądze ubogim tego świata, tylko rozdawanie ubogim w obraz i podobieństwo Boże prawd, które miał do dyspozycji. Ale niewielu ten pedagog zdołał nauczyć. Tych, których nauczył, przyszli, stali się tak zwanymi prawdziwymi Izraelitami. Poza tym zakon był cieniem przyszłych dóbr, a nie rzeczywistym ich wyrazem, pisze jeszcze Paweł w liście do Żydów. To znaczy, że zasugerował wyraźnie, że to, co jest w zakonie, samo w sobie nie przedstawiało głównej wartości. Bo jest tylko cieniem. Wiemy, że cień, który pada od drzewa, od słupa, nie jest chyba tą rzeczywistością. Nikt nie będzie się zachwycał pięknem cienia, który pada, tylko raczej będzie szukał rzeczywistości, z której ten cień pada. Skoro zakon był takim cieniem, to powstaje pytanie, a jaka jest rzeczywistość, której cieniem jest zakon? A właśnie rzeczywistością są różne rzeczy, które Bóg zawarł i te rzeczy staramy się w literaturze epifanicznej zrozumiewać, poznawać i właściwie jesteśmy jedyną garstką ludzi, która wiele rzeczy Starego Testamentu wnika, analizuje cienie, żeby zobaczyć, z czego ten cień pada. Także myślę, że nikt z nas nie uważa za bezproduktywne, bezowocne zajmowanie się tą tematyką. Aktualna dzisiaj mamy dwa teksty właśnie z Nowego Testamentu, które potwierdzają przydatność Starego Testamentu i rzeczy w nim zawartych dla dzisiejszego człowieka. I to nie tylko dzisiejszego, także jutrzejszego jeszcze. Trzecia Mojżeszowa, jak wspomniałem, pierwszych 7 rozdziałów traktuje o ofiarach ludu składanych już po. Teraz podam 4 rzeczy, po których te ofiary były składane. Po wystawieniu przybytku, wcześniej miało to miejsce, zanim ludzie swoje ofiary mogli przynieść. Obok są odnośniki, gdzie są te opisy, ale nie będziemy tego udowadniali, bo naszym celem jest co inne. Po namaszczeniu i ustanowieniu kapłaństwa Arona, już wcześniej też to miało miejsce, zanim lud swoje ofiary mógł przenosić. Po ofiarach Dnia Pojednania, no bo to były ofiary z po Dniu Pojednania, więc wiadomo, że Dzień Pojednania już też i z jego ofiarami minął. I po wprowadzeniu na urząd lewitów i pomocników. Te 3 rzeczy miały miejsce wcześniej, zanim ludzie mogli swoje ofiary przenosić po Dniu Pojednania. To znaczy, że w tak zwanym antytypie, albo jak to się mówiło czasami poza figurze, te ofiary muszą być składane także po tych 4 rzeczach. Wcześniej muszą nastąpić te 4 rzeczy, a potem dopiero będą mogły być składane ofiary całopalenia. Pamiętamy, że nasz tytuł jest ofiary całopalenia wieku tysiąclecia. Czyli najpierw musi się odbyć cała rzeczywistość pokazana w tych 4 punktach wcześniejszych, a każdy, kto zna cienie przebytku brata Lucera, to doskonale wiesz, tam się rozgrywają rzeczy w wieku Ewangelii, które w tej chwili są na finiszu, ale tej kropki jeszcze nad i nad tym ostatnim akcentem nie zostały postanowione, dlatego wciąż ofiary na wiek tysiąclecia, czyli te po dniu pojednania składane, nie są jeszcze rozpoczęte. Jesteśmy bliscy tego momentu, kiedy ludzie, czyli świat ludzkości, będzie z ofiarami przychodził w wieku tysiąclecia do Boga, ale jeszcze ten moment nie nastał, ponieważ kończymy jeszcze pewne rzeczy związane z ofiarami na wiek Ewangelii. Czyli pierwszy punkt, po którym te ofiary ludu były składane, to wystawienie przybytku, czyli wystawienie przybytku, całkowite wystawienie przybytku w jego świątnicy najświętszej, świętej, dziedzińcu i obozie, ale tylko i wyłącznie okresu Epifanii, a nie w skończonym tego słowa znaczeniu. Bo gdybyśmy mieli już całkowite wystawienie przybytku w jego wszystkich etapach, to by znaczyło, że na ofiary ludu nie ma już miejsca, bo ofiary ludu są częścią tegoż obrazu. Wobec tego, i tutaj właśnie dochodzimy do najtrudniejszego momentu, żeby zrozumieć, że wystawienie przybytku z punktu pierwszego musi najpierw wystąpić, ale tylko w etapie postępującego obrazu przybytku w okresie Epifanii. To jest ten moment najtrudniejszy, kiedy będę musiał braterstwu wszystkim słuchaczom próbować wyjaśnić tak zwany sens w ogóle postępującego obrazu przybytku. Zauważyłem z rozmów z braćmi, że niektórzy bracia nie są przekonani co do tego, że obraz przybytku jest postępujący. Niektórym się wydaje, że to, co Badusen napisał, to jest już wszystko i żadnych innych rzeczy nie dostrzegają i są nawet przekonani, że pewnie ich nie ma, albo że to, co my mówimy, to jakby naciągane trochę. Jakiś postępujący obraz przybytku na okres jego Ewangelii, na okres Epifanii, na tysiąclecie i wieki przyszłe. Wiemy takie cztery etapy. I teraz właśnie, żebyśmy, to jest dla naszego tematu ważne, żebyśmy zrozumieli, w którym momencie nasze ofiary całopalenia ludu się pojawiają, a właściwie to sobie odgrywa, w którym momencie pojawiają się te ofiary, czyli po wystawieniu przybytku, że to wystawienie przybytku, to chodzi o wystawienie przybytku w okresie Epifanii, w tym przejściowym etapie. Przypomnijmy sobie drogę do przybytku w czasie wieku Ewangelii. Czyli to, co innymi słowy mamy w cieniach przybytku brata Lucera. Mamy obraz, to jest zdjęcie z Dąbrowy Górniczej, na ścianie taki obraz mają, ja go sfotografowałem i używam, żeby sobie przypomnieć, jak to było w wieku Ewangelii i to, co mamy opisane właśnie w cieniach przybytku brata Lucera. Więc mamy, prawda, główną, centralną część tego przybytku, no i obóz dookoła. Wiemy, że w obozie dookoła są tak zwani nominalni chrześcijanie, a nominalny chrześcijanin, chrześcijanin z nazwy, nominalny, to znaczy na ustach, owszem, wierzy, ale sercem, jak nasz Pan powiedział o Żydach w swoim czasie, czyli także o nominalnych chrześcijanach dzisiejszych, sercem jest daleko od Boga. Czyli to są ci, którzy wierzą, ale słowami, a w praktyce postępują tak, jak im cielesny Adam nakazuje i tak bardzo się Bogiem nie przyjmują. Cieszą się tylko z tego, że są członkami jakiejś społeczności, powiem, jednej z tych 12, to przypominają się nam ofiary książąt wieku Ewangelii, jak te denominacje powstawały i nic im więcej nie potrzeba do szczęścia. Jak jakiemuś chrześcijaninowi w tymże obozie pokazanemu sprzykrzyło się w tym stanie, zapragnął czegoś więcej niż takiej nominalnej społeczności, kiedy mówi o Bogu, słyszy o Bogu, ale żyje dla siebie, po swojemu i tak bardzo nie wnika w rzeczy związane z Bogiem, to, czyli innym słowy, kiedy mu się pojawiła chęć pójścia bliżej do Boga, no to sobie uświadomił, że do Boga, żeby pójść bliżej, to on musi najpierw zdać sobie sprawę ze swojego grzesznego stanu. Wiemy, że mówimy o pokucie jako o pierwszym elemencie zbliżania się do Boga. No bo grzesznik, dopóki nie uświadomi sobie swego stanu grzesznego i nie czuje żalu z tego powodu, że jest taki grzeszny, no to nie ma co do Boga podchodzić i nie podejdzie nigdy. To jest blokada dla większości chrześcijan dzisiaj. Jakimi by chrześcijanami nie byli, brak pokuty, czyli żalu z powodu stanu grzechu, w jakim jest, nie pozwala im się do Boga zbliżyć. I większość nominalnego chrześcijaństwa w tym stanie obozu dookoła jest i nie czują się źle z tego powodu. Jest im tak dobrze, bo właśnie, bo ich duchowe życie jest bardzo niewielkie i nie mają większych żadnych potrzeb. Gdy jednak ktoś z tego nominalnego chrześcijaństwa poczuł żal, że jest takim grzesznikiem i zapragnął, żeby jakoś podnieść się z tego stanu, to wtedy już się wyróżniał z tego obozu i szedł w kierunku bramy, w kierunku centralnej części. Ale ta pokuta albo ten żal za grzech mogło doprowadzić tylko do tej bramy. I tu stop. Brama przeszkodą. Żeby mógł pójść dalej, w jego Ewangelii cały czas mówimy, to musiał pokonać bramę. A wiemy, że bramą, nasz Pan sam powiedział, że on jest tą bramą i drogą. Czyli po tym żalu, pokucie, która go wysunęła przed obóz i doprowadziła do samej bramy, pojawia się nasz Pan, którego uwierzenie pozwalało mu pokonać kolejną barierę i przejść dalej jeszcze bardziej bliżej Boga. Dlatego mówimy, że pokuta wyprowadza ze stanu tego nominalnego chrześcijaństwa w kierunku do Boga i wiara w naszego Pana, który w naszym grzesznym stanie może nas zasłonić, tak długo jak długo wierzymy, tak długo Jego doskonałość jest naszą doskonałością, to usłodywienie z wiary, cała ta główna doktryna luterańska w wieku Ewangelii, kiedyś, to dzisiaj przez wielu, kiedyś nierozumiana prawie w ogóle, dzisiaj nierozumiana wciąż przez większość, pozwala takiemu grzesznikowi stanąć w relacji z Bogiem. Czyli pokuta wyprowadza go od całej reszty, to widzimy wyraźnie, że cała reszta żyje bez pokuty, nie pokutuje. Ten, kto pokutuje, wychodzi do przodu, wychodził do przodu, potem wierzył w naszego Pana i tu się dowiadywał, że pomimo swojego grzesznego stanu, z którego teraz dobrze sobie zdaje sprawę, za który żałuje i z którego chciałby się podnieść, a nie może, to ma możliwość pomimo swojego grzesznego stanu stanąć przed Bogiem z odsuniętą twarzą, bo nasz Pan zasłania go swoją własną sprawiedliwością. I pomimo braku dalszej ciągu sprawiedliwości, dalszego stanu grzechu, w którym jest, jednak może stać przed Bogiem i mieć z Nim do czynienia. Wtedy stawał się lewitą, wiemy, usprawiedliwiony z wiary. Ci nie są usprawiedliwieni z wiary, nominalne chrześcijaństwo. Dopiero po tych dwóch etapach pokucie, która wyprowadziła dalej i uwierzenie w naszego Pana, stał się usprawiedliwionym z wiary, ale tu nie był koniec, no bo usprawiedliwiony z wiary, no to jeszcze nie jest, jeszcze nie poświęcony Bogu. Żałuje za grzech, nie chce grzeszyć, ale też nie poświęcił się Bogu całkowicie. To znaczy, że w dalszym ciągu żyje jakby dla siebie, tylko że trochę bardziej zacnie niż ta cała reszta. Sprzeciwia się grzechowi, tak jakby można powiedzieć, nominalne chrześcijaństwo stoi w rzece, która płynie i to nominalne chrześcijaństwo z tym nurtem rzeki, czyli z tymi grzesznymi skłonnościami, zgodnie z nimi posuwa się. Tak jak ich ciągnie, tak grzeszne skłonności, upadek, tak oni się temu poddają. Usprawiedliwiony z wiary, czy to ten, który pokutował i wierzył w naszego Pana i stał się lewitą w Jego Ewangelii, to można porównać go do człowieka, który stojąc w tejże wodzie robi pewien wysiłek, żeby się przeciwstawić grzechowi, czyli mówi, nie pozwolę nurtowi, żeby mnie ciągnął z sobą. Ale jego wysiłek jest na tyle nieduży, że nie może jeszcze iść pod prąd w drugą stronę. Ale jest na tyle duży, że nie, chociaż nie pozwala się nurtowi zabierać z sobą, tak jak cała reszta idzie z nurtem, dlatego ta relacja narasta, bo tak jak ciągnie ludzkość, to wiemy, że to cały czas spada, spada, spada. Bo ludzie nie podejmują żadnych działań przeciwko, blokujących, tylko usprawiedliwiony z wiary, świadomy grzechu i wierzący w naszego Pana, może podjąć wysiłek, częściowy wysiłek, podkreślam, to nie jest ten pełny wysiłek, częściowy wysiłek, żeby się sprzeciwić grzechowi. I ten przynajmniej stoi w miejscu. Nie pozwala się degradować jeszcze bardziej. Jest to już coś zacnego, ale każdy widzi, że jeszcze nie jest to setno. Bo teraz trzeba z tego miejsca grzesznego, w którym jestem, pokonać jeszcze większy wysiłek, żeby iść pod prąd do źródła rzeki. Tam, gdzie ona się zaczyna. A do tego, w tym celu, żeby iść pod prąd, trzeba się już poświęcić Bogu. Nikt o własnych siłach, bez poświęcenia się Bogu, pod prąd nie pójdzie. Jak chyba Johnson pięknie napisał w pewnym miejscu, nikt się nie podniesie do góry za pociąganie sznurówek swoich własnych butów. Możemy spróbować, prawda? Chwycić za sznurówki i podnieść się do góry, będziemy ciągnąć i może do góry wyjdziemy. Niemożliwe. Żaden grzesznik, nikt, żeby jak się starał sam, nie pójdzie do góry. Musi się poświęcić, czyli co? Innym jest poświęceniem. Nazywamy to poświęceniem. A to polega tylko na tym i wyłącznie, że będąc usprawiedliwiony z wiary tym lewitą, uznaje, że nie jest sam z sobą swoim życiem kierować, że nie zna się tak po prostu na tym wszystkim, że jest nie w stanie. Wobec tego oddaje kierownictwo swego życia komuś innemu. Tak jak człowiek był, uczeń na przykład, dobrym przykładem takiego poświęcenia. Uczeń przychodzi do szkoły ze świadomością, że nie wie, że nie umie sobie poradzić i prosi o pomoc nauczyciela. Wierzy temu nauczycielowi, że on mówi prawdę. Wykonuje jego polecenia, bo wierzy, że one przybliżą go do zdobycia tejże wiedzy. No i jeżeli jest dobrym uczniem, to po pewnym czasie, jak korzysta z rad dobrego nauczyciela, dochodzi do opanowania danej dziedziny i może być mistrzem w tej dziedzinie. Nie inaczej jest w poświęceniu. Dochodzimy do wniosku, że sami nie umiemy, że pociąganie za własne sznurówki nas nie podniesie do góry. Wobec tego szukamy kogoś, kto by nas poprowadził. No i to jest. A jak szukamy kogoś, to musimy potem go słuchać. Potem nie możemy mieć swojego zdania. Tak jak uczeń nie może mieć swojego zdania w trakcie uczenia, kiedy nauczyciel mu mówi to czy owo, a on w pewnych przypadkach mówi, ma inne zdanie. No to ani współpracy nie będzie, ani efektu nie będzie. Tak samo jest z Bogiem. Nie można mieć innego zdania. Pełne poświęcenie oznacza rezygnację z własnej woli, z własnej mądrości i uznanie wyższego autorytetu. Czyli i tutaj, jeżeli taki lewita się do tego stanu doszedł, to wtedy, jak wiemy, zrodziło się w nim chęć podania swojego życia całkowicie Bogu. Bóg przyjmował pewne kierownictwo. On nie chciał żyć już po swojemu, tak jak on widzi, tylko Bóg kierował nim tak jak on uważał i wtedy dzięki temu dostałem poświęcenie, czyli przekroczenie tej pierwszej zasłony, wchodził do pierwszej części przybytku i tutaj znajdował, wiemy, te trzy meble, które mu pomagały w rozwijaniu i on tutaj się rozwijał całe swoje życie. Jak się odpowiednio rozwijał, to potem wiemy, w czasie śmierci wchodził po drugą zasłonę, tam, czyli po drugą zasłonę, czyli do pamięci Boga, prawda, no bo ktoś jest po drugą zasłoną, to nie istnieje, prawda, bo to śmierć ciała, a nowe stworzenie, które rozwijał, przecież też nie istnieje niezależnie od ciała. W pamięci Boga jego nowe stworzenie było po drugą zasłoną. Gdy przyszło pierwsze zmartwychwstanie, Bóg go wzbudzał w Świątnicy Najświętszej i stało się elementem skrzyni, prawda. Wiemy, że ta skrzynia, która była, to miała to wieko, że wieko z cherubinami i z tym światłem w środku przedstawia Boga w 04 przymiotach, dlatego mamy sprawiedliwość, dwa cherubiny, to światło, mądrość między. A skrzynia pod wiekiem to Kościół, prawda? Nasz Pan pierwszy stał się elementem skrzyni, a potem dołączali kolejni członkowie Kościoła i w ten sposób dzisiaj wiemy, że ta skrzynia już jest kompletna, że wieko było zawsze, bo tam jest Bóg, wieko, cherubiny i światło w szekinach między cherubinami od zawsze istniało, ale skrzyni nie było. Wielokrotnie, gdy nasz Pan się zmarł i został wzbudzony, to pojawiła się po raz pierwszy skrzynia i później znowu długo, długo był tylko nasz Pan częścią tej skrzyni, pierwsze zmartwychwstanie, dołączyła reszta, jeszcze też nie komplet, a ze śmiercią Bata Johnsona stała się ona kompletna. To jest obraz, który znamy z wieku Ewangelii. I teraz ci, którzy mają, czują nieufność do tego, że są jakieś jeszcze kolejne obrazy, że obraz jest postępujący, to niech sobie zadadzą następujące pytanie. W obozie mamy nominalnych chrześcijan, czyli tych, którzy nie są Bogu poświęceni, a nawet tych, którzy nie żałują za grzech, którym tak jest dobrze, że tylko mówią o Bogu, a żyją tak jak chcą, jak im ludzka upadła natura dyktuje. Na dziedzińcu mamy pytanie, czy możliwe jest, aby w Królestwie Bożym zawsze w obozie byli tylko i wyłącznie nominalni chrześcijanie? Nie jest chyba możliwe, prawda? No ale tu w obozie Patrusela tak jest? Tu są nominalni chrześcijanie. Nawet naprawdę nie wierzą. Nie pokutują za grzech. A chyba doskonale wiemy, że cały ten obraz to jest kiedyś będzie Królestwo Boże. Że do ogrodzenia to jest niebiańska część tego Królestwa, a za ogrodzeniem to jest ziemska część tego Królestwa. Wiemy, że tak jest ostatecznie, prawda? Wobec tego, czy możliwe, aby kiedykolwiek, aby w obozie zawsze byli tylko niepoświęceni? No nie, muszą być w obozie poświęceni, bo to jest też część Królestwa Bożego. No ale Patrusel nie mówił, żeby w obozie byli poświęceni, tylko nominalni chrześcijanie. To znaczy, że obraz musi mieć dalsze swoje etapy. Że kiedyś musimy dojść do momentu, w którym w obozie nie będzie tylko nominalnego chrześcijanina. Tylko to będą poświęceni i wszyscy będą poświęceni. A weźmy nawet dziedziniec. Trochę wyższy etap niż obóz wieku Ewangelii. Bo tu są usprawiedliwieni z wiary. No ale znowu, nie poświęceni Bogu. Czy uznamy fakt, że na dziedzińcu, czyli w niebiańskiej części tego królestwa zawsze i po wieki będą niepoświęcone Bogu jednostki? Niemożliwe. Niepoświęcona jednostka znaczy, że ma własne zdanie. Ma swoją własną głowę. Nie jest ścięta, jak mówi objawienie. Wobec tego żyje no, częściowo zgodnie z Bogiem, bo czasami się pokrywa jego punkt widzenia z punktem widzenia Boga. No ale czasami, jak ktoś ma swoją własną głowę niż głowa innego, to czasami chociaż będzie myślał inaczej niż ta inna głowa. To jest nieuniknione. Jak są dwie głowy, to tak jak w małżeństwie, prawda? Mamy dwie głowy i na pewno nie jest tak nigdy w małżeństwach, że zawsze dokładnie to samo myślą. Czasami mogą być, nawet jak są bardzo zgodni w charakterach i w punktach widzenia, to czasami chociaż wyjdzie różnica opinii. Bo dwie głowy, zawsze są dwie głowy. Nigdy nie będą identycznie myślały w każdej sytuacji. Wobec tego nawet ci na dziedzińcu nie mogą być zawsze częścią królestwa. Na dziedzińcu muszą również być całkowicie poświęceni. I to jest dla mnie osobiście niezbity dowód, że obraz przedstawiony przez Bata Russella musi mieć dalsze swoje etapy. Musi przychodzić przez etapy, w których to etapach i na dziedzińcu, a także w obozie nie będzie nikogo innego jak poświęceni. No ale w obrazie u brata Russella nie ma miejsca dla tych, bo on się kończy z wiekiem Ewangelii i nie obejmował dalszych prawd, bo to nie były prawdy na czasie wtedy. Ale teraz się stały, dlatego mamy postępujący obraz przybytku, który przechodzi przez cztery etapy, osiągając ostateczny kształt w wiekach przyszłych. Czyli mam nadzieję, że wszyscy rozumiemy, że muszą być kolejne etapy. I gdy mówiliśmy o wystawieniu przebytku, to mamy na myśli wystawienie przebytku tylko w okresie Epifanii. Gdy on się nastąpi, wtedy rozpocznie się, tu mamy jeszcze bliższe zbliżenie tematu, gdy on nastąpi, to rozpocznie się ofiary całopalenia, o których będziemy szczegółowo za chwilę mówić. Czyli teraz, to jest najtrudniejszy fragment, bo to, co znamy, to jest najtrudniejszy fragment. Wyciągnąłem tutaj do tej tabeli tę część postępującego obrazu przybytku, która nazywa się okresem epifanicznym. Prawda? Czyli to jest drugi etap. z końcem wieku Ewangelii weszliśmy w okres epifaniczny, potem jest na wiek tysiąclecia, czwarty, trzeci i wieki przyszłe niezmienny, ustalony. On trwa od roku 14 do wprowadzenia nowego przymierza. Czyli w tym okresie żyjemy w tej chwili. I dlatego, że w nim żyjemy, że on się jeszcze nie skończył, nikt z ludzkości nie przychodzi do Boga, nie składa żadnych ofiar, bo Bóg jeszcze na to czasu nie przewidział. Zobaczmy w obecnym stanie, jaki jest stan tego przybytku, o którym mówiliśmy wcześniej z obrazu cieni przybytku. W świątyni Najświętszej w tej chwili mamy stan boskich istot pokazany i są tam te jednostki. Bóg, który zawsze istniał od zawsze, Jezus, który dołączył tam z chwilą swego wzbudzenia jako część skrzyni, a od 50 roku całe maluczkie stratko, bo wszyscy członkowie tejże klasy wtedy już zakończyli swój bieg i pierwsze zmartwychwstanie zostało zamknięte. To o tym wiemy. Kogo mamy w świątnicy? Po roku 14 mamy tam tylko nowe stworzenia zachowujące korony, chociaż wcześniej były tam nowe stworzenia, które korony zachowały. Wiemy, że z rokiem 1914, dlatego że weszliśmy w kolejny etap przybytku, nastąpiło pewne dostosowanie obrazu, przesunięcia pewne. I teraz zobaczmy. Bóg zaczyna porządkowanie tego przybytku od centrum. Tutaj znowu może się odwołam do czegoś, jakiegoś przykładu z życia wziętego, żebyśmy mogli zrozumieć boski sposób postępowania. Wyobraźmy sobie, że ktoś ma domek i podwórko, na wsi bracia mają, niektórzy w domu, w miastach też mają domki, nie każdy mieszka w bloku, no i spodziewa się jakichś tam gości i chciałby doprowadzić swój dom, podwórko do jak najładniejszego stanu. Prawdopodobnie porządki zacznie od domu, nie od podwórka, a w domu od jakiegoś głównego pokoju, tam gdzie od salonu, gdzie gości przyjmuje. I gdy zacznie w salonie robić porządki, to pewne rzeczy się nadają do tego salonu, je tam poustawia, ale pewne rzeczy mu uzna, one się nie nadają do salonu, do reprezentacyjny pokój, takie rzeczy, wyrzuci je do pokoju obok, nie mówiąc jeszcze, co z nimi zrobi. Na razie wyrzuca, bo mu się nie nadają. Wrzuci ich do kuchni, do innego pokoju, tam sobie są, dopóki on nie skończy porządkowania głównego salonu i potem nie przechodzi do kolejnego pokoju. W tym kolejnym pokoju znowu zobaczy, część rzeczy tam była zawsze w tym pokoju, część rzeczy wyrzucił z głównego, to teraz tu jest, myśli teraz, co tu zrobić z tym, co pasuje, co nie pasuje. Co pasuje, zostaje, a co nie pasuje, wyrzuca przez okno na podwórko. Niech sobie będą na razie na podwórku te rzeczy, dojdę później do czyszczenia podwórka, to zobaczę, co z tych rzeczy na podwórku się zostanie ostatecznie. Skończył tak porządkowanie domu, wyszedł na podwórko i no i przygląda się rzeczom na podwórzu. Część zostaje, ustawia w odpowiednim miejscu, no ale część się nie nadaje. Trzeba w ogóle wywieźć je na śmieci poza to podwórze, bo nawet na podwórku takie rzeczy nie mogą być. Tak by postąpił prawda, mądry gospodarz. I Bóg tak samo robi. Dlatego, gdy rokiem przyszedł rok 1914 i Bóg zaczął dostosowywać obraz, to powiedział w świątnicy, po roku 14 nie może być żadnego nowego stworzenia, które nie zachowuje swojej korony. Takie nowe stworzenia będą zostały wyrzucone ze świątnicy na dziedziniec. Tak jak gospodarz z dużego pokoju do mniejszego wyrzucił te rzeczy, dla których miejsca w dużym pokoju nie widział już. W takim razie zobaczmy na dziedzińcu. Do roku, jak mamy dziedziniec między tymi latami. Do roku 54 była tam wielka kompania, która wcześniej była przed 14 rokiem w świątnicy, ale została wyrzucona, no i stała się członkami albo lokatorami dziedzińca. Była tam klasa młodocianych godnych, tam albo jest ta klasa młodocianych godnych. Dlaczego? No bo jak rok 1914 roku Bóg zaczął porządkować świątnicę, to mówi, że nowych lokatorów nie wpuszczam do świątnicy, a tych, którzy się nie nadają, usuwam do niższego stanu dziedzińca. Wobec tego ci, którzy przychodzili do Boga po tymże roku, no też nie mogli znaleźć swojego miejsca do świątnicy, bo ona była zamknięta, a nawet niepasujące elementy wyrzucone. Wobec tego Bóg nie może nikogo wpuścić, bo część z tych, których by wpuścił, znowu by nie pasowała. To chyba rozumiemy, prawda? Jak ktoś doprowadzi do idealnego stanu swój główny pokój, wszystkie mam meble poustawiane i te i żadne inne, a ktoś mu kupił jakiś mebel, przywiózł, mówi, oto postawię do głównego pokoju. On mówi, zaraz, główny pokój już jest doprowadzony na amen, zamknięty, wstawisz mi ten mebel albo cokolwiek innego, a może tam mi nie będzie pasowało. Więc jak już zamknąłem, to tam już żadnych zmian nie wprowadzam. On już jest w stanie idealnym, taki, który mi odpowiada i nic więcej tam nie będzie w tym pokoju stało, bo nie ma po prostu już miejsca. Już zrobiłem tak, jak trzeba, każdy inny element to tylko popsuje estetykę albo funkcjonalność tego pokoju. Dlatego też tutaj, kiedy Bóg świątnicę zamknął, to nowych elementów już nie wpuszczał, bo może część z nich, a na pewno tak by było, stałaby się niewłaściwa i byłby znowu problem. Znowu musiałby porządkować raz jeszcze świątnicę. Dlatego ci, którzy przychodzili do Boga po zamknięciu świątnicy, mogli tylko zakończyć swoje przychodzenie do Boga na dziedzińcu i z nich tworzy się klasa młodocianych godnych. Grupa trzecia, usprawiedliwieni z wiary, no to oni tam byli cały czas. Bóg się nimi nie zajmował, Bóg nie zajmuje póki co, bo zajmował się świątnicą, tak jak mówiłem, główny pokój, następne pokoje i tak dalej, schodzi coraz niżej. Po roku 54 nastąpiło dostosowanie obrazu na dziedzińcu i po tymże roku mogą tam być tylko poświęceni. Czyli wielka kompania, która pomimo częściowej niewierności no, poświęcona jest i nie zaprzepaścili wszystkiego. No i ci młodociani godni, którzy zdążyli tam wejść przed rokiem 54, ale po roku 54 nowi lokatorzy nie wpuszczani. Wszyscy nowi lokatorzy po tym roku, jak przychodzą do Boga, muszą zakończyć swoje przychodzenie do Boga tylko w obozie. Zobaczmy na tenże obóz. Rok 1954, do tego roku 54, nominalne chrześcijaństwo, starzy lokatorzy, którzy tam zawsze byli. Po roku 54 co się dzieje? Wiemy, dostosowanie było do dziedzińca, czyli po roku 54 poświęcono obóz Epifanii, główna jak gdyby klasa w tymże obozie. Dlaczego tylko w obozie? No bo ten rok, 54, zakończył porządkowanie dziedzińca. Żadne nowe elementy na dziedziniec nie mogą być wpuszczone, bo gdyby ostatecznie się nie nadarzały, no Bóg musiał znowu by robić porządki na dziedzińcu, a zrobił je ostatecznie i zamknął dziedziniec w roku 54. Więc wszystkie nowe meble, że tak powiem, dokupowane mogą stać w innych pomieszczeniach, ale nie na dziedzińcu. Druga grupa to usprawiedliwieni z wiary, ci, którzy byli kiedyś na dziedzińcu, ale po roku 54. Zobaczmy, że przed rokiem 54, czyli między rokiem 14 a 54, Bóg tolerował usprawiedliwionych z wiary na dziedzińcu, dlatego że jeszcze nie zamykał dziedzińca. Zamknął świątnicę w roku 1914, usunął w roku 14 tych ze świątnicy, którzy się tam nie nadawali do dziedzińca, ale tych, którzy tam byli cały czas, jeszcze nie ruszał, bo nie zamykał dziedzińca. Co stało się 40 lat później, w roku 1054? Wtedy wszyscy niepoświęceni, a tylko usprawiedliwieni, czyli tacy lewici z wieku Ewangelii, musieli być przeniesieni niżej. A więc po roku 54 mamy tych, którzy się poświęcają, a nie mogą wejść do dziedzińca. Mamy usprawiedliwionych z wiary, którzy wcześniej byli na dziedzińcu, ale z powodu tego, że nie poświęcili się do chwili zamknięcia dziedzińca, nie mogli tam na stałe pozostać, przeniesieni do niższego poziomu obozu. No i mamy nieusprawiedliwionych z wiary starych lokatorów z wieku Ewangelii, których Bóg na razie też tam nie rusza, chociaż dorzucił dwie nowe klasy do obozu, obóz Epifanii i poprzednich usprawiedliwionych z wiary dziedzińca. Ich nie rusza dlatego, że nie zamyka jeszcze obozu. Obóz jest otwarty, wobec tego nominalny chrześcijanin, nawet nieusprawiedliwiony, wciąż może jeszcze się poświęcić i w tymże obozie pozostać. Nastąpi dostosowanie obrazu po zawarciu nowego przymierza. Dlatego mówimy, okres Epifanii trwa od roku 14, bo wtedy Bóg zaczął porządkować rzeczy i od świątnicy zaczął, głównej, do wprowadzenia nowego przymierza. Kiedy Bóg nowe przymierze wprowadzi, to powie w obozie, od chwili zawarcia z światem ludzkości nowego przymierza, nie ma miejsca dla niepoświęconych. Wszyscy niepoświęceni muszą być usunięci do poza obozu. Oczywiście nie będzie to żaden dramat dla nich, bo z chwilą, gdy się poświęcą, wejdą z powrotem do tego obozu, bo gdy nastąpi dostosowanie tego obrazu po zawarciu nowego przymierza, daty nie znamy, więc podaję tylko nowe przymierze, wtedy Bóg powie, że kto by chce być członkiem mojego ludu, musi być poświęcony. Czyli widzimy, Bóg rozszerza swoje królestwo, tych wszystkich członków, którzy mają być poświęceni, począwszy od świątnicy, aż do obozu i ostatecznie w obozie nie będzie nikogo innego z wyjątkiem poświęconych. Ten tekst z objawienia, słyszałem głos wielki z nieba mówiący, oto przybytek Boży z ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi, będąc ich Bogiem. Dotyczy okresu z końca wieku tysiąclecia, kiedy i do ogrodzenia w części niebiańskiej i poza ogrodzeniem w obozie będą tylko i wyłącznie poświęceni. Oto przybytek Boży z ludźmi, przybytek Boży to ta część do tego, z ludźmi i będzie z nimi mieszkał, oni będą ludem jego, wszyscy są poświęceni i są ludem Boga. No i starsze czyny, otrze Bóg wszelką łzę z oczu, nie będzie więcej śmierci, smutku, krzyku, bólu, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedzi na stolicy, oto wszystko nowe czynię i że słowa są wierne i prawdziwe. To jest stan, do jakiego Bóg dojdzie ostatecznie z końca wieku tysiąclecia, gdy zakończy dostosowanie tego obrazu i rozpoczną się ten obraz ostatecznych wieków przyszłych. Bo oczywistą jest rzeczą, że w Królestwie Bożym, czy to w części ziemskiej, czy w części niebiańskiej, nie może być nikogo innego prócz poświęconych. A na razie nie jest tak. A to dlatego, że obraz przybytku jest postępujący. Bóg od razu wszystkich etapów nie realizuje. Realizuje je częściowo, zaczął oporządkowanie od części głównej i rozszerza to Królestwo Boże. Już zauważmy, że nazwa poświęcona obóz Epifanii pokazuje, jak bardzo jesteśmy zaawansowani. Że już pierwsze meble są ustawiane w obozie i na zawsze będą tam stały. Poświęcony obóz Epifania nazywa się tak dlatego, że znajduje się w obozie w tej chwili i na zawsze w tymże obozie będzie. Czyli Bóg kończy w tej chwili jeszcze pracę z dziedzińcem, nie wpuszczając nikogo nowego, bo by mu ten ktoś nowy mógł popsuć tamte meble, bo by się okazał potem niewierny i by znowu trzeba było kogoś usuwać. Więc kto tam na tym dziedzińcu jest, to jest. Nowi nie są wpuszczani, żeby potem nie było znowu potrzeby ich przenoszenia. I już, żeby nie tracić jak gdyby czasu, gdy robi jedną rzecz i czeka na jej sfinalizowanie, już zaczyna kolejną. Tak jak każdy znowu młody człowiek, który by kończył etap jakiejś pewnej pracy i tam by sprawa musiała, że tak powiem, dojrzeć. To co czeka, sprawa dojrzeje, no już zaczyna kolejny etap. Tutaj dojrzewa, etap poprzedni, a już robi przygotowania pod nową rzecz. Tak postępuje każdy rozsądny człowiek. W ten sposób dobrze wykorzystuje czas, który ma do dyspozycji, a Bóg na pewno dobrze ten czas wykorzystuje i jednocześnie robi, kończy dziedziniec, a także już ustawia lokatorów w obozie, chociaż jeszcze z obozu nikogo nie usuwa, bo nie zamknął jeszcze porządkowania obozu. Zrobi to z nowym przymierzem. Czyli powtarzamy to, co powiedzieliśmy sobie. Mamy najpierw wystawienie przybytku, unamaszczenie i ustanowienie kapłaństwa Arona, ofiary dnia pojednania wcześniej i wprowadzenie lewitów na urząd. A więc w tak zwanym antytypie te ofiary mają być składane przez ludzi, o których dzisiaj będziemy mówić, dopiero po całkowitym wystawieniu przybytku w Świątnicy Najświętszej, Świętej, Dziedzińcu i Obozie, ale tylko etapu Epifanii. Nie chodzi o całkowite wystawienie przybytku w jego skończonym obrazie, bo wtedy byłoby już za późno na jakiekolwiek ofiary. Wtedy będzie już po wieku tysiąclecia. Więc tylko gdy dobiegnie końca budowa przybytku, wystawianie przybytku w obozie w etapie Epifanii, czyli powtarzam raz jeszcze, że ten etap się zakończy z chwilą wprowadzenia nowego przymierza, Bóg zakończy tenże etap, wtedy ludzie zaczną swoje ofiary. To, co będziemy dzisiaj mówili, zacznie się wypełniać. Także musi być pełne objęcie urzędu przez kompletnego Chrystusa w szatach czci i chwały. Wiemy, że w tej chwili nasz Pan jeszcze nie jest w szatach czci i chwały, bo że krew cielca jeszcze jest używana, żeby zasiem i za dom. Wiemy, że krew cielca była zasie i za dom swój, więc chociaż zasie się już wypełniło, ciało Chrystusa nie potrzebuje już okrycia krwi, ale dom swój, czyli lewici, bo lewici byli także częścią domu aronowego, potrzebują jeszcze ochrony tejże krwi, wobec tego krew jeszcze w dalszym ciągu ich chroni i Chrystus wobec tego w szatach czci i chwały nie występuje. Dlatego nie błogosławi świat ludzkości i nie ma jeszcze ofiar z wieku tysiąclecia. Musi być pełne zakończenie, tak, ofiar dnia pojednania, czyli musi być pełne zakończenie dzieła dnia ofiarowania łącznie z kropieniem krwi koza pańskiego. Jeszcze krew koza pańskiego nie została pokropiona z tego powodu właśnie, że część domu lewiego jeszcze potrzebuje osłony tejże krwi cielca, a wiemy, że kropienie krwi koza pańskiego to nic innego jak to kiedyś Barczosław napisał i to wtedy do mnie bardzo przemówiło, bo też ja nie mogłem tego pojąć, jak to krew koza pańskiego jest kropiona, kozioł pański to przecież maluszkie statko, a więc ludzie, grzeszni ludzie, co ta zawartość, prawda, ich jest krwi, że ona jest kropiona i coś znaczy przed Bogiem. Dopóki nie przeczytałem Bata Johnsona w pewnym miejscu, że krew koza pańskiego to tak jakby drugi raz kropienie krwią cielca. Powtórne. Bo wcześniej krew cielca była dana za się i za dom swój, a oni z niej korzystali, a później oddają. I chociaż nazwana jest to krwią koza pańskiego, to jednak ona ma wartość tylko dlatego, że wcześniej była krew cielca, czyli można na to patrzeć jakby powtórne kropienie krwią cielca. Zwrot krwi cielca, no bo tylko krew cielca ma wartość prawdziwą przed Bogiem. No i rzeczywiście to jest bardzo logiczne. Ostatni element, który wcześniej poprzedzał, to było lewici, wprowadzenie na urząd jako pomocnicy, a wiemy, że lewici to wielka kompania i dwie klasy godnych, starożytni i młodociani godni. Oni muszą być wprowadzeni na urząd, czyli otrzymać urzędy wieków tysiąclecia jako pomocnicy Chrystusa. Wiemy, że to też się nie stało, chociażby dlatego, że godni są wciąż w grobie, a część godnych jeszcze nawet życie swoje nie zakończyło, jeszcze jest w etapie rozwijania, więc widzimy, że nie mogą być te rzeczy przez ludzi składane ofiary, bo nie wszystkie. Teraz widzimy doskonale, co z tych etapów jeszcze nie jest zakończone, co wymaga. Że nie mamy jeszcze pełnego zakończenia tutaj zmiany szat, że nie mamy pełnego zakończenia tego działu, krew koza pańskiego nie jest jeszcze okropiona, bo jeszcze z krwi cielca korzysta część domu lewiego, no i że w grobie są klasy godne, bo wielka kompania niby, powiedzmy, gotowa do służby, prawda, ale godni są niegotowi. Część w grobie, a część się rozwija jeszcze. Dlatego też czekamy na ten moment, kiedy zostaną uruchomione przez Boga te procesy prowadzące do tego, że ludzie zaczną składać swoje ofiary. Świat ludzkości będzie się musiał poświęcić i przychodzić do Boga w swoim poświęceniu. A to się stanie niebawem, jak wierzymy. Tu znamy kolejny obraz przybytku, żeby sobie trochę przerwać oczy i ciągle na tekst nie śledzić. Mam nadzieję, że minęliśmy najtrudniejszą część. Postępuje fragment obozu Epifanii, znaczy okresu Epifanii, nie obozu, tylko etap przejściowy obrazu przybytku, prawda, dotyczący okresu epifanicznego, był najtrudniejszy zwykle do wyjaśnienia. Mam nadzieję, że już nic gorszego nas nie czeka. Kto to przetrzymał, to przetrzyma resztę, to już teraz będzie już z górki. Zacznę od wyrażenia u drzwi namiotu zgromadzenia, bo ten rozdział tak się zaczyna, że jak ktoś będzie miał z Bogiem coś do czynienia, to ma przyjść do drzwi namiotu zgromadzenia. I tak się rozdział też w pierwszej części Mojżeszowej zaczyna. To wyrażenie odnosi się albo do pierwszej zasłony, tyle razy w Biblii, gdy dotyczy kapłanów, albo bramy dziedzińca, 24 razy występuje, gdy dotyczy ludu. No bo jak kapłan miał przyjść do drzwi namiotu zgromadzenia, to dla kapłana oznaczało to pierwszą zasłonę, bo on mógł wejść na dziedziniec. A jak do Żydów było powiedziane przyjść do drzwi namiotu zgromadzenia, no to Żyd nie mógł podejść do pierwszej zasłony, musiał dojść tylko do bramy i tam czekał. Kapłan tam wychodził do bramy i kapłanowi przekazywał ofiary, które przyniósł. Co to oznacza? Zawsze to wrażenie oznacza czynienie nie czegoś związanego z Bogiem, ze służbą dla Niego. Gdy Bóg do kogoś mówi przyjdź do drzwi namiotu zgromadzenia, to znaczy, że będziesz miał do czynienia ze mną. Jakiś bliższy kontakt, jakaś służba, rzecz związana z Bogiem. Chciałbym teraz, żeby nasz temat był jaśniejszy, w sensie, gdzie my jesteśmy, prawda, bo żeby dobrze zrozumieć dany szczegół, dobrze jest widzieć także miejsce, które on zajmuje w całości. Inaczej dobrze tego szczegółu się nie zrozumie. Lekarz, który nie rozumie w całości działania danego organu, który choruje w organizmie, to taki jest lekarz, prawda, że leczy i nie wyleczy, tylko jeszcze może zabić pacjenta, albo przynajmniej nic mu nie pomoże. Bo owszem, wie, co to jest wątroba i na czym działa, ale jej współzależność z innymi organami jest mu niezbyt do końca znana i to, co czasami w wątrobie do skiera jest problem, jest spowodowane źródłem gdzieś indziej, daleko od wątroby. I trzeba byłoby nie leczyć wątroby jako taką, tylko może gdzieś w nerkach albo gdziekolwiek indziej, prawda? Tam się nie znam akurat na tych zależnościach, ale wiadomo, że jak widzimy szerszy obraz, wtedy widzimy, gdzie nasz szczegół, który opisujemy, przynależy. I Żydzi, jak mówiłem, mieli wiele ofiar. W sumie 12 ofiar składali. 12 rodzajów ofiar. I każda ofiara mówiła nieco o czymś innym. Tak, żebyśmy teraz mieli pewien obraz, to ja tak przesadzę te wszystkie ofiary, żebyśmy przynajmniej wiedzieli, z czym mamy do czynienia. Ofiara za grzech to ta główna, ją znamy z Cieni Przybytku brata Russella. Chodzi o człowieczeństwo naszego Pana i Kościoła, tam jest pokazane w koźle pańskim, które dokonuje pojednania za świat. To jest ta główna ofiara, która jest nam najlepiej znana. Była także w zakonie ofiara za występki. Ta ofiara za grzech była za grzechy całego ludu. To można powiedzieć tak, by ofiara naszego Pana za cały świat ludzkości. Ale wiemy, że nasz Pan, gdy umarł za cały świat ludzkości, to On umarł za nas, nie za nasze wszystkie grzechy, tylko za nasze grzechy adamowe. Bo wiemy, że to jest w boskim planie Jezus za Adama, a nie Jezus za cały rodzaj ludzki. Czyli Adama nasz Pan odkupił w jego grzechach wszystkich, łącznie z jego grzechami świadomymi. Adam świadomie zgrzeszył, nasz Pan świadomie za niego umarł, dlatego go odkupił całkowicie. Dlatego jak czasami bracia Świadkowie Jehowy mówią, że Adam był świadomie zgrzeszył i dlatego pewnie Bóg nie da mu zmartwychwstania, prawda? Tak jak oni lubią głosić, to trzeba im powiedzieć, że Adam świadomie zgrzeszył, a Jezus świadomie umarł. To była pełna zapłata. Bo nasz Pan nie umarł za niczyje świadome grzechy, z wyjątkiem grzechów świadomych Adama. A za nas nasz Pan umarł tylko w tej części, w której nas Adam skaził. Dobrze to zapamiętajmy, bo wtedy zrozumiemy działanie boskiej sprawiedliwości. Jeżeli ktoś z nas dzisiaj grzeszy częściowo, chociaż świadomie, to w tej części świadomej wykracza poza grzech adamowy. Bo nie musiałby świadomie tej części świadomie zgrzeszyć. Nie musiałby dać ulgę swojej grzesznej naturze. To jest bardzo dobrze pokazane u Kaina, prawda? Kiedy Kain urodził się grzeszny, oczywiście, i gdy zbliżało się moment, kiedy on brata chciał zabić, a Bóg widział, co się w jego sercu robi, to mówi do niego, prawda? Oto w sercu twoim grzech czyha, ale ty panuj nad nim. Czyli widział, że miał Kain grzeszne skłonności i to, że miał takie skłonności, to nie była jego osobista wina. Urodził się grzeszny, a jeszcze jako pierworodny to nie miał zbyt dobrych warunków, żeby się urodzić, bo pamiętamy, że urodził się on zaraz po wygnaniu rodziców z Edenu. Możemy sobie wyobrazić, gdy Ewa była w ciąży, jakim była stanie psychicznym, prawda? Pewnie miała żal do Boga, że ich pozbawił takiego pięknego raju. Bunt może się w nim rodził. Może chęć pozyskania tego samolubu na wasze chęci, odzyskania tego, co było w Edenie, a tutaj takie złe warunki. I była w ciąży w tym czasie. A dzisiejsza nauka doskonale nam opisuje, jak wielki ma wpływ matka, myśli, które ona ma w czasie ciąży na dziecko. Więc Kain częściowo był nieszczęśliwym człowiekiem. Urodził się z bardzo grzecznymi skłonnościami, takimi samolubnymi właśnie, bo akurat wtedy była matka z niej w ciąży, kiedy najbardziej przeżywała utratę Edenu. Abel urodził się później, pewnie matka już była pogodzona z tą stratą i dała lepszy punkt wyjściowy Abelowi. A to tylko częściowo tłumaczy ten przypadek. Chcę tylko pokazać, że w Kainie były takie grzeszne skłonności, taka chęć, samolubna chęć, żeby dla niego jakieś przywileje. Tu brat uznanie od Boga uzyskał, on nie. I Bóg go upomniał i mówiąc, że siedzi ten w sercu, w drzwiach twojego serca tenże grzech, ale ty panuj nad nim. Czyli masz grzeszne skłonności, wrodzone, odziedziczone. One cię pchają do tego, żeby postąpić tak czy owak. Ale ty masz panować nad tymi skłonnościami. To jest doskonały opis nas. Macie, albo mamy wszyscy grzeszne skłonności odziedziczone po przodkach, ale Bóg mógłby powiedzieć, tak jak do Kaina, panujcie nad nimi. Nie możecie pozwalać im działać tak, jak robi reszta świata wokół was. Bo wtedy nie jest to już grzech całkowicie Adamowy. Jeżeli dajecie upust swoim grzesznym skłonnościom, to włączacie częściowo swój udział w tym. I co? Ofiara za grzech to zlikwiduje? Nie. Ofiara za grzech to jest nasz Pan za adamowe grzechy ludzkości. Natomiast jak jakiś Żyd miał grzechy indywidualne, takie swoje własne, które do tego narodowego grzechu nie były liczone, czyli to pokazuje indywidualne grzechy każdego z nas, które są częściowo świadome, które wykraczają poza grzechy adamowe, za które nasz Pan nie umarł, za te grzechy indywidualne, częściowo świadome, trzeba odpowiedzieć samemu. I lud Boży odpowiada na to w tym życiu. Bóg nas rozlicza. Świat tysiąclecia będzie odpowiadał za te grzechy, bo też mają grzechy nieadamowe, tylko że nie są teraz na sądzie. Dlatego mamy taki tekst gdzieś u Pawła, że grzechy niektórych ludzi są wcześniej rozpatrywane i uprzedzają na sąd, to chodzi o lud Boży, są rozliczane przed sądem, przed wiekiem tysiąclecia, a grzechy niektórych ludzi idą, pisze poza, prawda, Biblia Gdańska, a po nowemu byłoby idą z tyłu, to znaczy świat ludzkości. Ich grzechy idą z tyłu. Rozliczenie za grzechy ludzkości będzie w wieku tysiąclecia. Bo nie są teraz na próbie, więc Bóg nie ma prawa, jak gdyby z tymi, którzy nie wezwali z nim przymierza się rozliczać. No bo jakim prawem będzie rozliczał ludzi tego świata, jak oni nie są jego dziećmi, się do niego nie przyznają, a on do nich też. Wobec tego tym bardziej nie będzie się nimi, ani nie będzie specjalnie błogosławił, ani nie będzie ich karał za to, co wyprawiają, bo to nie są z nim w przymierzu. No ale rozgadam się i temat nasz zgubi się, więc idziemy dalej. Ofiary całopalenia, dzisiaj będziemy je analizowali, to o nich powiemy najwięcej. Na razie je mijam zatem. Ofiary spokojne, czwarta ofiara. Te ofiary podkreślają śluby i obowiązki przymierza. Czyli Bóg, który w tych ofiarach spokojnych zawarł informację, jak mamy realizować, przyjmować i realizować pewne śluby, które w ramach naszego poświęcenia przyjmujemy na siebie. Jak zauważymy, każda z tych ofiar mówi o czymś innym. Ogólnie wszystko niby temat ten sam, ale z innego punktu widzenia. I dopiero całość, jak będziemy mieli 12, to zobaczymy, że wszystkie one, te ofiary, podają wszystkie szczegóły, gdzie już nikomu nie zabraknie wiedzy na cokolwiek. Cokolwiek by go trafiło, któraś z ofiar na to odpowie. Ofiary śniedne, zboża mąka, i to razem może dam ofiary z napojów, bo one mają wspólnie. Te dwie ofiary pokazują znowu cześć i chwałę dla Boga zgłoszenia Jego słowa. Czyli Bóg mówi, jak się mi poświęcacie, to w ramach waszego poświęcenia macie złożyć także ofiary śniedne i z napojów. Macie głosić Słowo Boże w jego głębszych zarysach, zboże mąka, i w jego płytszych zarysach. Dlatego te dwie ofiary omawiamy wspólnie, ponieważ to jest część i chwała dla Boga, jaka płynie z głoszenia Jego Słowa. W trudniejszych aspektach i łatwiejszych. To te ofiary śniedne mają jako drugie, są w drugim rozdziale, dlatego one też są już opracowane. I tu na przykład bardzo dokładnie jest pokazane, jak przy głoszeniu słowa nikt z nas nie ma prawa żadnej chwały brać dla siebie. I tam w ofiarach jest pokazane to, jak ma to wyglądać w praktyce. I jak ktoś tego nie robi w praktyce, tylko głosi Słowo Boże i czeka na uznanie, szuka tego uznania od swoich słuchaczy, pogwałcił zasadę składania ofiary śniednej. Nie przyjmie Bóg takiej ofiary i zablokowane jest on. I może sobie robić, co chce, ten człowiek może być wielkim i wielkie wysiłki podejmować i nic mu to nie da, nie złożył ofiary śniednej w sposób przepisany przez Boga. Warto się tym też zainteresować, bo to te szczegóły pokazuje. Możemy czasami pogwałcić jakiś mały, drobny szczegół i ofiara zablokowana, bo jak wiemy, Bóg dlatego przykłada wielką wagę i mówił, jak nie zrobisz tego tak, 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 to jeszcze ofiara nie przyjęta, a jeszcze sam możesz umrzeć w trakcie jej składania. Potem mamy ofiarę obracania, czyli pewien obrót, ta ofiara obracania znowu podkreśla kompletność, zupełność ofiarowania. To znaczy, jeżeli jest Bogu poświęcasz, to ma być poświęcenie do końca. Nie ma przerw, nie ma urlopów, ani jakichś emerytur, które by moglibyśmy mieć. Ofiara podnoszenia pokazuje znowu, że w trakcie poświęcenia się Bogu ma być podniesienie. To podnoszenie jest coraz większa chwała dla Boga, ale skąd? Że będziemy ręce podnosić do góry, jak niektórzy chrześcijanie, to jest taka chwała dla Boga? No nie ma w tym niby nic złego, ale to na pewno nie o to chodziło Bogu, żeby ręce podnosić. A nawet nie chodzi, żeby Mu pięknie śpiewać, bo też to nie jest dla Niego główna chwała. Ofiara podnoszenia pokazuje, że należy Bogu w trakcie poświęcenia przynosić chwałę przez podnoszenie swego charakteru na wyższy poziom. I to znowu, mnie osobiście to, do mnie to bardzo przemawia, jakże niesamolubna jest chwała Boga. Większość ludzi to chciałaby chwałę, żeby o nich mówić wspaniałe rzeczy. A Bóg mówi, chwałą dla mnie będzie, jak się podniesiesz charakterem na wyższy poziom. Jakże niesamolubna chwała, którą Bóg chce dla siebie. Coś najbliższego, do czego można to porównać, to ewentualnie rodzice, którzy autentycznie cieszą się, radują się, jak ich dzieci robią pewne postępy, prawda? No, roczną zdrowo przede wszystkim, potem jak tam z życiu coś zdobywają, jakąś wiedzę, jak jest w poświęceniu w prawdzie, no to robią postępy w prawdzie. Wtedy rodzic się niesamlubnie cieszy i nie potrzeba mu większej chwały. Nie potrzebuje, żeby dziecko mu śpiewało pieśni na jego chwałę, wierszyki układało. Jak to zrobi, to oczywiście nie będzie smutny z tego powodu, ale nie o to mu chodzi. Jego główna chwała, że jego dziecko jest kimś w życiu, że jest uczciwe, że postępuje z takimi czy innymi zasadami i nie potrzeba mu większej chwały. Taka typowo ojcowska chwała i Bóg takiej chwały potrzebuje dla siebie. Nie uznania dla niego samego, jaki on jest wielki, tylko naszego awansu w górę. I ciesz się, chwała dla niego z awansu jego dzieci do góry. Ofiara kolejna to wypełnienia ślubu. To dotyczy składania i wypełniania szczególnych, specjalnych ślubów. Gdyby ktoś miał takie życzenie, taki ślub złożyć, to Bóg tutaj w tej ofierze pokazuje, jak powinno to wyglądać. Ofiara dobrowolna podkreśla znowu to, że ma być właśnie, tak nazwa pokazuje, dobrowolna, czyli spontaniczność ofiary, nie taka wymuszona. Ochotnego dawcę Bóg miłuje. Ofiara dziękczynienia to znowu podkreśla, że tak naprawdę, to właśnie ktoś powie, to tu niby dobrowolna ofiara, nie musi być, a tu dziękczynienia, bo dziękczynienie to wdzięczność. Czyli Bóg znowu wprost bezpośrednio mówi nam, że jak się Mu poświęcamy, to powinniśmy to robić z wdzięczności dla Niego za to, co On zrobił wobec nas. Czyli jak gdyby naszym obowiązkiem jest to, żeby się poświęcić. To właśnie dlatego, że Bóg tak na to patrzy i znowu ma rację, że tak patrzy. Dlaczego on naszym obowiązkiem się jest Jemu poświęcić? Po pierwsze, Bóg nas stworzył, a więc bez Niego byśmy nie żyli, a gdy upadliśmy w grzechach, to nas odkupił w Jezusie. Kolejne drugie, jak gdyby stworzył nas od nowa. Bo gdyby nie odkupienie, to pierwsze stworzenie byśmy zaprzepaścili. Gdybyśmy po stworzeniu upadli, tak jak upadliśmy w Adamie, a Bóg nie podjąłby dalszego etapu swojego planu, no to cóż by było z tego stworzenia? Nic. Czyli jak gdyby Bóg stworzył nas dwukrotnie. Tak jak świat miał dwa początki, prawda? W Adamie, a potem przez Noego, jak do zera zaczynała rodzina ludzka. Tak samo mamy dwa stworzenia nas przez Boga. Stworzenie rzeczywiste i odkupienie, gdy zmarnowaliśmy pierwszą szansę w Adamie. Wobec tego on mówi, cóż, jeżeli o tym wiesz, czy możesz żyć dla siebie, a nie dla tego, który cię stworzył i któremu zawdzięczasz całe istnienie, bez niego byś nie istniał. Czy wobec tego nie należy żyć dla niego? Mamy taki też tekst Pawła, który mówi nam, że pamiętajcie, że nie jesteście sami swoi, tak mówi przekład gdański, czyli nie należycie sami do siebie. Jesteście własnością tego, który was i stworzył, i odkupił. Kiedy byłem małym i bajki takie oglądałem, też na ścianie, tylko z takiego projektora, bajka się nazywał, był garbaty i czarny i trzeba było kręcić korbą, żeby przesuwać obrazy, to tam była bajka o smoku i księżniczka była zagrożona i smok chciał ją, Wawelski albo jakiś inny, chciał ją zjeść. Rycerz przybył na pomoc i ją wybawił, zabijając smoka. To ta księżniczka w dowód wdzięczności oddawała mu swoją rękę, ponieważ gdyby o niej nie uratował, to ona by nie żyła. Czyli od tej pory jej życie już nie było dla siebie, tylko dla tego, który ją wybawił. Nowa ilustracja naszego podejścia do Boga i do tego, co On wobec nas uczynił. I ofiara pochwalna, ostatnia, tam znowu ofiara podkreśla fakt, ma element miłości bezinteresownej, który ma także wynikać w trakcie tego ofiarowania. U której to należy kończyć, bo wy macie żelazne reguły, tak? Pół do trzeba zrobić przerwę. Dobrze, to jeszcze mamy czas, tak? Bo ja mam jeden temat, więc mogę przerwać go w dowolnym momencie. Nie ma zatem powodu, żeby się nie stosować co do minuty do zwyczajów zboru.
Dobrze.
Czyli mamy 12, widzieliśmy, mamy 12 ofiar. Każda mówi o tym niby samym, o naszej relacji z Bogiem, przechodzeniu do Boga z innego punktu widzenia. Jak zrozumielibyśmy je wszystkie, w każdym szczególe, nikt z nas nie miałby żadnych wątpliwości, co należy robić, jak należy robić. Pod każdym względem wyczerpuje 100% tematu. Ale trzeba najpierw je wszystkie dobrze przeanalizować. Dzisiaj tylko ofiary całopalenia. Cóż one oznaczają? Jest to manifestacja, pełna definicja przyjęcia przez Boga ofiary, której ta ofiara całopalenia towarzyszy w postaci stosownych błogosławieństw. To są ofiary całopalenia. Błogosławieństwa wynikające z przyjęcia przez Boga ofiary, której ofiara całopalenia towarzyszy. Dlaczego? Skąd my tak mówimy? Bo tylko z ofiarami całopalenia Bóg łączył jakieś oznaki, jakieś dowody swojej akceptacji. Bo ktoś powie, no skąd tak wiecie sobie, że ofiara całopalenia to oznacza boskie błogosławieństwa jako dowód, że podoba mu się ofiara taka czy inna. A no bo właśnie, bo Bóg praktycznie pokazał, bo tylko gdyby ofiary całopalenia składane, to z ofiarami całopalenia łączył jakieś oznaki swojej akceptacji. Podam kilka przykładów, które mamy. Noego, prawda, jest tu dopisana. Bóg wtedy, gdy składał Noe, tu sobie możemy znaleźć, że ofiara, którą złożył wtedy Noe, nazywała się ofiarą całopalenia i Bóg wtedy obiecał, że nigdy nie przeknie więcej ziemi potopem. Czyli dowód, że ofiara całopalenia składana przez Noego mu się podobała i od razu obietnica z tym związana. Potem Abrahama z Izaakiem, to każdy doskonale wie, również dowód swojej akceptacji, że podobała mu się ofiara z Izaaka, wiemy, Izaak zamieniony później na tego baranka, podstawienie, prawda, czyli jak gdyby zmiana, bo Izaak to nasz Pan, ale gdy dochodziło do momentu już ofiarowania, to Izaak to nasz Pan, owszem, wciąż, ale nasz Pan w jego nowym stworzeniu, a baranek nasz Pan w jego człowieczeństwie. Czyli kiedy było, znowu, jak to pięknie Bóg powie, kiedy jest z daleka jeszcze pewien szczegół, to Bóg nie dba o jego naświetlenie pełne. Mówi, Izaak to Jezus. Idzie sobie w kierunku zbliżenia ofiary. A dochodzi do momentu śmierci, to Bóg mówi, no muszę pokazać teraz dwojakość tegoż Izaaka, czyli Jezusa. Jest jego nowe stworzenie, jest jego człowieczeństwo. Co przyjmę w ofierze? No, człowieczeństwo, nie nowe stworzenie, bo nowe stworzenie ani nie zasługiwało na śmierć, ani nie byłoby dobrym okupem za człowieka. Więc z daleka Bóg pokazuje tylko te szczegóły, które są niezbędne na danym etapie, a gdy dochodzimy do czasu właściwego, bardziej rozszczegółowia obraz i rozwija na przykład nowe stworzenie i człowieczeństwo i ofiarowane jedno, a drugie nie. Dlatego mamy potem podstawienie, prawda, tego baranka. To nie jest jak gdyby zastąpienie, tylko uszczegółowienie tegoż obrazu. I wtedy Bóg, jak wiemy, podobała mu się ta ofiara i również powiedział, złożył wielkie błogosławieństwo, obietnice, na której bazujemy do dzisiaj, że w Tobie i w nasieniu Twoim będą błogosławione wszystkie rodzaje ziemi. I ofiara Izaaka nazywała się ofiarą całopalenia również. Mamy jeszcze cztery inne ofiary, które podam pod rząd. Arona, Dawida, one mają jedną wspólną rzecz. Salomona oraz Eliasza. Ci czterej również składali ofiary całopalenia. I w wszystkich tych czterech przypadkach Bóg manifestował przyjęcie tychże ofiar całopalenia od tych czterech osób ogniem. Ogień wstępował i to był dowód, że wziął Bóg ofiarę. Prawdopodobnie w ten sposób Bóg pokazał Kainowi i Abelowi, że ofiarę jednego nie przyjmuje, a drugiego przyjmuje. Oni zużyli, prawda, swoje ofiary. Skąd Kain wiedział, że Bóg nie przyjął ofiary, a Abel, że przyjął? No bo ogień wstąpił i spalił jedną, Bóg wziął, a na drugą ogień nie spadł, nie spalił. Czyli Bóg nie wziął, nie chciał tego, co przyniósł Kain. Także ogień był manifestacją przyjęcia tejże ofiary. I one się wszystkie nazywały też ofiarami całopalenia. Czyli widzimy, w każdym przypadku mamy jakąś oznakę, jakiś dowód boskiej akceptacji. Ofiara całopalenia była składana i przez kapłanów, i przez lud. Przez kapłanów są one składane w dwóch wiekach, te ofiary całopalenia. I gdy są składane w wieku Ewangelii przez kapłanów, to jest to manifestacja przyjęcia przez Boga ofiary Jezusa za klasy wybrane w wieku Ewangelii, głównie za maluszkie statko. Czyli gdy w wieku Ewangelii kapłani składają tąże ofiarę, to udzielają takie czy inne błogosławieństwa, czyli w ramach tejże ofiary całopalenia Bóg udzielał naszą mądrość, tak jak Paweł pisze chyba 1 Koryntów 1:31, że jest i mądrością naszą, i sprawiedliwością, i poświęceniem, i wyławieniem, czyli i uczy, i pokazuje, i daje usprawiedliwienie, i ostatecznie doprowadza do zbawienia. Czyli gdy kapłani to składają, przypominam, że teraz mówimy, gdy ofiara całopalenia jest składana przez kapłanów, bo to jest ważne, żebyśmy też odróżnili. Dużo różnych elementów się tutaj składa. Bo jak składa kapłan taką ofiarę całopalenia, to kapłan udziela stosownych błogosławieństw w związku z tym. W wieku Ewangelii, gdy składali ją taką ofiarę, to były błogosławieństwa dla ludu Bożego w wieku Ewangelii, a w wieku tysiąclecia, gdy kapłani będą składać ofiary całopalenia, to będzie udzielanie błogosławieństw restytucji, które znowu będą dowodem tego, że Bóg przyjął ofiarę wspólną Jezusa i Kościoła z wieku Ewangelii, czyli i cielca, i kozła pańskiego, i teraz świat ludzkości może z tego powodu otrzymać swoje błogosławieństwa, bo ofiara wcześniejsza podobała się Bogu i Bóg daje wyraz swojej akceptacji, zadowolenia. To wtedy, gdy kapłani składają tą ofiarę. Bo gdy kapłan składa tą ofiarę, udziela odpowiednich błogosławieństw. I o tych ofiarach mówi 3 Mojżeszowa 6, 8 do 13. Nie będziemy o tym dzisiaj mówili, nie? O ofiarach składanych przez kapłanów. To my będziemy mówili o ofiarach składanych przez lud. Ktoś się już zastanawia, że to będzie bardzo w takim razie dziwne, bo skoro ofiara całopalenia to błogosławieństwa, które są udzielane, no to rozumiemy, jak kapłan może błogosławieństwa udzielać, prawda? I w wieku Ewangelii, i w wieku tysiąclecia błogosławieństwa kierowane dla innych. No ale jak ludzie będą składać? Czy ludzie też będą udzielać błogosławieństw? Bo też będą składać ofiary całopalenia? Za chwilę do tego dojdziemy. Nas interesują ofiary całopalenia ludu. W 3 Mojżeszowej 1 rozdziału były trzy różne ofiary całopalenia, jakie lud składał. O, przepraszam. Właśnie, miało być zawsze dawno. Były cielce, baranki lub kozły, synogarlice lub gołębie. Do wyboru. Czyli Bóg dozwolił ludowi składać do wyboru według możliwości finansowych każdego Żyda cielca, który najwięcej kosztował, no bo zwierzę największe i najbardziej kosztowne. Czyli może być duże bydło, średnie bydło, baranki lub kozła, mniejszy, ten biedniejszy, średnio zamożny mógł taką składać. No i synogarlica lub gołąb, czyli bardzo biedny Żyd, który nie miał pieniędzy za dużo, nie stać go było na cielca, żeby ofiarować Bogu, bo to bardzo by go zubożyło. Nie stać go było nawet na średnie bydło, bo też by go to za bardzo zubożyło. No to Bóg mówi, przynieś gołębie jakiegoś ptaka, prawda? To z tego wynika, że nawet najbiedniejszy Żyd miał chociaż tego gołębia czy synogarlicę, czyli widzimy, że nie było skrajnego ubóstwa w Izraelu. Zresztą Bóg tak się zatroszczył o swój naród, że z głodu ludzie nie musieli pochodzić po śmietnikach. Jak ktoś był głodny, to wiemy, że mógł wejść na pole i zjeść to, co było u kogoś i to było zgodne z zakonem. To jak Bóg humanitarnie podchodził do problemu, prawda, że nie pozwalał ludziom cierpieć głodu. Dzisiejsze rządy nawet do tego nie dorastają, prawda? Jak głodny ukradnie komuś na przykład w Ameryce, prawda, to zastrzeli go, jakby mu ukradł coś z pola, to go zastrzeli na tym polu i prywatna własność naruszył, wszedł i nie ma usprawiedliwienia, że był głodny, czy dzieci były jego głodne i on nie chciał wcale kraść, żeby się wzbogacić, tylko chciał zaspokoić swój głód. No bo inne podejście przez Boga do wielu rzeczy, a inne człowieka. Aby nasz Pan wspomniał przypadek Dawida, który jadł chleby pokładne, a nie godziło się nikomu jeść z wyjątkiem kapłanów, a jadł i nic mu się nie stało. A kto inny by zjadł, by umarł, gdyby naruszył taką zasadę. No i właśnie znowu piękne boskie podejście do tematu. Kiedy Dawid był w ucieczce ze swoimi ludźmi i musieli się kryć i chować wobec obawy o swoje życie i byli wygłodzeni i wycieńczeni i nie było nic do jedzenia w pobliżu z wyjątkiem chlebów pokładnych. To Bóg mówi, co jest ważniejsze, prawo zachowania życia tego człowieka, czy moje prawo ceremonialne, że chleby pokładne nie nadają się do jedzenia przez nikogo z wyjątkiem kapłanów. Bóg mówi, prawo życia jest ważniejsze, wyższe niż taka czy inna ceremonia. To jest tylko typ, tylko cień. Jeżeli można, należy ten typ przestrzegać, ale nigdy kosztem życia człowieka. Człowiek by na takie to znowu nie wpadł. Niby prosta rzecz, logiczna. Bóg wszystkie takie rzeczy zawarł. Co te trzy ofiary różnego rodzaju oznaczają? Ano, one wspólnie wszystkie oznaczają różne stopnie doskonałości ofiarujących. Czyli Bóg tam w typie ze względów finansowych zróżnicował te ofiary, żeby łatwiej było każdemu Żydowi przynieść ofiarę. Ale miał głębszą myśl na uwadze. Miał na uwadze to, że w wieku tysiąclecia wśród ludzi będą ludzie na różnym stopniu zaawansowania. Będą ci, których można będzie pokazać w cielcach. Cielec się na wszystkim kojarzy z czym? Z doskonałością. Czyli będą doskonali ludzie. Ci też mają się Bogu poświęcić i przyjść ze swoją ofiarą. Będą tacy, których można pokazać w baranku albo w koźle. Czyli połowicznie zaawansowani. Tak pół na pół, prawda? Trochę obrazu mają jeszcze Bożego w sobie, a w połowie zatracili. Bóg także wiedział o tym wtedy i wie do dzisiaj, że będą także bardzo zdegradowani, bardzo oddaleni od boskiego obrazu, z niziny już startujących, pokazani w tym, którzy przynosił syna gorlicę lub gołębia. I chciał pokazać, jak ci mają przyjść do Boga w swoim poświęceniu, co mają robić, co będzie Bóg z nimi robił, co oni mają zrobić, jaka będzie ich droga do zbawienia. Czyli widzimy na podstawie tego przypadku, że będą mniej więcej trzy grupy. Jak ktoś będzie na elemencie pośrednim, to tak samo rzeczywiście, to nie znaczy, że musi być tak jednoznacznie trzy, może być pięć. Bóg, co ciekawe, zawarł dokładnie te same instrukcje dla ofiarowania cielców i kozłów, czyli takie same zasady. Czy ktoś jest w pełni doskonały, czy połowicznie, może z boskiego punktu widzenia tak samo reagować, natomiast dla tych zrobił wyjątek. Zupełnie inne zasady ofiarowania przez nich gołębia i ptaka, czyli znowu widzimy, jak Bóg zniża się do poziomu człowieka, bierze pod uwagę jego zdolności na dany czas i nie daje mu zbyt trudnych rzeczy, zbyt twardych rzeczy, żeby to nie było dla jego szkody. Pamiętamy, jak nasz Pan pytany często mówił, że ma wiele rzeczy do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Zdawał sobie sprawę, że udzielanie pewnych informacji osobom na to jeszcze nieprzygotowanym będzie szkodliwe dla nich. W najlepszym wypadku może ich zniechęcić, a w najgorszym może prowadzić do błędu w ich umysłach, bo opacznie zrozumieją dane rzeczy i wyciągną wnioski niewłaściwe i mogą ulec zniechęceniu. Więc znowu ta boska czułość i delikatność w postępowaniu z grzesznikiem. Mam grzesznika przed sobą i on się dostosowuje do grzesznika. Tak go traktuje, jak stan danego grzesznika wymaga. Tak, żeby go nie dołamać go, żeby go nie przygnieść, tylko bardzo delikatnie. I to będziemy widzieli, jak dojdziemy do ofiarowania gołębia. Werset trzeci jest ten, bo pierwsze dwa wersety są takie wstępy, że przyjdą do namiotu zgromadzenia i tak dalej. Właściwe ofiarowania, instrukcje zaczynają się od wersetu trzeciego. Przypominam, że jest to trzeci werset, trzecia Mojżeszowa, rozdział pierwszy, bo tam jest nasz interesujący rozdział, pierwszy rozdział trzeciej Mojżeszowej, trzeci werset. Jeśli ta opalona ofiara jego będzie z rogatego bydła, samca zupełnego będzie ofiarował u drzwi namiotu zgromadzenia, rozumiemy, mówimy o ludziach, zatem przy bramie, dobrowolnie przed obliczem pańskim. Tak tutaj jest powiedziane. Samiec bydła rogatego to był cielec. To miał być cielec, tenże samcem, czyli duża, dorodna jednostka z bydła rogatego. Co to oznacza? Ofiarowanie cielca wskazuje na doskonałość ofiarującego, bo cielec reprezentuje doskonałego człowieka. Czy będą doskonali ludzie w tysiącleciu? No będą. A na początku, czy będą tak od razu, czy dopiero po pewnym czasie, jak trochę restytucja podziała, okazuje się, że będą i to na samym początku. Doskonali ludzie, którzy będą mogli przyjść do Boga chcielcem. Pierwsi taką ofiarę zacznie składać klasa starożytnych i młodocianych godnych. Tutaj zauważmy, że klasa starożytnych i młodocianych godnych nie uzyskuje życia wiecznego w obecnym życiu, tylko pod Nowym Przymierzem. I oni pierwsi skorzystają z warunków Nowego Przymierza i oni pierwsi będą musieli być się Bogu całkowicie poświęcić, a że mają udział w tak zwanym lepszym zmartwychwstaniu, to znaczy zbudzeni będą w doskonałych ludzkich ciałach, to od razu będą mogli przyjść do Boga z cielcem. Z pełną i Bóg będzie tego od nich oczekiwał. No bo oni też mają być poświęceni, to przecież mają być wzór dla innych, to oni przede wszystkim muszą być poświęceni całkowicie, żeby dawać dobrym inny przykład. Pod koniec wieku tysiąclecia zrobią to wszystkie owce. Dlaczego? No bo w miarę upływu czasu z tego niższego poziomu, nawet gdyby startowali z poziomu gołębia, to będą szli do góry, do góry, do góry i z końca wieku tysiąclecia będą musieli dojść do poziomu cielca. Pamiętam, mówiliśmy, że Bóg chce doprowadzić wszystkich w obozie do poziomu doskonałości, bo to jest Jego królestwo również, Jego ziemskiej części. To nie jest coś poza boskim królestwem, poza boskim zainteresowaniem. Obóz to część królestwa. Poza obozem to nie jest królestwo. I jak ktoś nie będzie w królestwie, to będzie poza obozem i tam będzie jego miejsce, czyli nie będzie istniał ostatecznie. Stan poza obozu, póki jeszcze to będzie w toku, to będzie stan wyłączonych, odłączonych od społeczności, a jak wejdziemy do końcowego etapu, to to będzie oznaczał stan wtóry śmierci dla wszystkich tych, którzy z takiego czy innego powodu nigdy nie będą mieli miejsca w obozie. I z tego punktu widzenia, jak dojdziemy do czwartego etapu przybytku, to zauważmy, że obóz i poza obóz będą stale budowane. Nigdy nie będzie końca budowania obozu i niestety trzeba powiedzieć, nigdy nie będzie końca budowania poza obozu. Dlaczego? No bo jak Bóg będzie stwarzał inne jednostki na innych planetach, to one będą dołączały do obozu. Oczywiście będą żyły na innych planetach, ale będzie Królestwo Boże nieniebiańskie. I tam będą cały czas nowe jednostki tworzone, poddawane próbie. Część z nich, która będzie wierna, będzie stale wzbogacała obóz, dostawiana w dalszych jego częściach, a ta część, która będzie upadała w tych próbach, jakie Bóg im podda, będzie stale zasilała poza obóz, stan poza życiem, jakie Bóg przewiduje. Ale wracamy do naszego tematu. Pod koniec wieku tysiąclecia wszystkie owce przyjdą do Boga ścielcami. Mamy o tym tekst z psalmów, zobaczmy. Wtedy koniec wieku tysiąclecia. Przyjmiesz ofiary sprawiedliwości, ofiary ogniste i całopalenia i zobaczmy, wtedy co będą ofiarować? Cielce na ołtarzu Twoim. Mowa o całej ludzkości spod koniec wieku tysiąclecia. Wtedy cielce, już nie gołębie i nie nawet kozły, tylko cielce, doskonała ludzkość doprowadzona do stanu, o którym mówiło objawienie, oto przybytek Boży z ludźmi, będzie mieszkał z ludem, a oni będą i tak dalej. To jest stan, do którego Bóg dojdzie z końca wieku tysiąclecia. Ta sama zasada, to znaczy, że każdy przychodzi do Boga w takim stanie doskonałości, w jakim sam jest, większym, średnim lub bardzo małym i robi tak, jak Duch Boży w nim obecny jeszcze mu dyktuje, obowiązuje także i teraz, bo w zależności od tego, jak jesteśmy doskonali, na ile mamy w sobie tej doskonałości po Adamie, albo na ile zrobiliśmy reformy w naszym życiu, to bardziej lub mniej cenimy boskie sprawy. Zobaczmy na przykład na ten tekst. Każdy niech postąpi tak, jak nakazuje mu jego własne serce, nie żałując, nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę Bóg miłuje, tak mówi Biblia Tysiąclecia. Niech postąpi tak, jak nakazuje mu jego własne serce, jak nakazuje mu jego własny duch, podobieństwo do Boga, które w nim jeszcze jest. Czyli w zależności od tego, kto jaką ma dozę doskonałości, to taką okazuje ocenę, taką okazuje ofiarność, mniejszą lub większość, lub większą, albo prawie żadną. Teraz jeszcze przed przerwą i potem wyjaśnimy sobie właśnie z tą ofiarą teraz ten szczegół. Ofiara, którą on przynosi, czyli albo cielec, albo kozioł, albo ten gołąb. To jest nasz Pan. Ale nie można powiedzieć nasz Pan i koniec, bo ktoś powie nasz Pan, no to zrozumiem, to jest nasz Pan w cielcu. No bo nasz Pan doskonały, cielec go dobrze pokazuje. Ale jak to nasz Pan w koźle pokazanym, takim drobniejszym bydle, a nawet w gołębiu, takim już bardzo lichym ptaku pokazany, to jest też nasz Pan? A no właśnie. To jest nasz Pan, ale nie jako taki, tylko widziany przez człowieka poprzez jego wdzięczną ocenę dla Boga za zlewanie błogosławieństw w restytucji jako dowodu przyjęcia ofiary okupu naszego Pana. Długa definicja. Im dłuższa, tym jest mniej zrozumiała, ja to wiem, dlatego zaraz będę ją skracał, ale taka jest pełna definicja. Czyli ofiara, jedna z tych trzech, to jest nasz Pan. Ale nie jako taki, tylko przefiltrowany przez danego człowieka. Tak jak on go widzi poprzez swoją wdzięczną ocenę. To jest kluczowe słowo, wdzięczna ocena, dlatego tak jest zaznaczona. Wdzięczną ocenę dla Boga za te błogosławieństwa, które Bóg będzie mu udzielał w tysiącleciu. W wyniku tego, że nasz Pan, no i Kościół przyłączony do ofiary za grzech, złożyli ofiarę w jego Ewangelii. Mówiąc krócej, czyli ofiara, to w sumie zamiast mówić nasz Pan widziany przez tego człowieka, to można powiedzieć to dany człowiek w swojej wdzięcznej ocenie dla ofiary Jezusa. Albo jeszcze krócej, ta ofiara to wdzięczna ocena danego człowieka, która będzie cielcem u tego, który jest doskonały. Będzie cenił całkowicie naszego Pana i to będzie go mobilizowało do odpowiedniego postępowania. Pełne poświęcenie dla Boga, pełna ocena dla boskiego postępowania, dla boskiej ofiary, jego planu z Jezusa, pełna wdzięczność za to. Ten, który jest pokazany w koźle, prawda? No to połowiczna ocena. Zdaje sobie sprawę, docenia te rzeczy, ale nie tak do końca. I odpowiednio do tego postępuje. Też nie do końca jest i poświęcony Bogu. Nie ma do końca ochoty się wyrzekać tego czy owego, ale częściowo tak, częściowo nie. No a ten pokazany w ptaku, w gołębiu, czyli o bardzo niskiej wdzięcznej ocenie. Degradacja jego charakteru nastąpiła tak poważna i tak duża, że on niewiele jest w stanie okazać oceny, ale nawet najgorszy grzesznik. Dzisiaj, gdybyśmy porozmawiali, czy ktoś by powiedział coś złego o Jezusie? No chyba nie, prawda? Najgorszy grzesznik powie, no tak, no Jezus tam dobry, fajny człowiek, prawda? Idzie swoją drogę. Idzie tam do swojej butelki wina. Jak trzeźwy, to jeszcze można o nim porozmawiać i na pewno niczego złego nie powie. Minimalną ocenę ma, przynajmniej powie, że no dobry był człowiek, tak? Tylko, że nic więcej do niczego więcej go to nie zachęci, nie zmobilizuje, bo tak się zdegradował. Bóg także będzie ich ciągnął. Czyli ofiara, jedna z tych trzech, to jest wdzięczna ocena danego człowieka wobec naszego Pana, wobec Boga, za zlewanie błogosławieństw, restytucji, które Bóg będzie wtedy udzielał. Ofiara miała być składana dobrowolnie, to nie potrzeba tego wyjaśniać. Bez skazy, bo nawiązuje do naszego Pana, który był bez skazy. I ofiara była samcem, co podkreśla siłę doskonałego charakteru naszego, bo samiec jest zawsze silniejszy, przynajmniej fizycznie, prawda, także i w ludziach. Kobieta może być czasami silniejsza psychicznie, podobno jest, prawda, tak mówią, że może bardziej psychiczne duże cierpienia znieść, a fizycznie, na każdy powie, że mężczyzna, czy wśród zwierząt samiec jest na pewno silniejszy, bo te mięśnie ma bardziej rozbudowane, wobec tego tutaj chodziło o podkreślenie siły doskonałego charakteru naszego Pana, dlatego to samiec, a nie samica miała być w tejże ofierze. I teraz właśnie, jeśli ofiarę składają kapłani, to tak jak mówiliśmy, błogosławieństwo oferowane przez nich ludziom. A jak ludzie, to jest to ocena dla tych błogosławieństw ze strony ludzi. Tu musimy teraz ten dobry moment zrozumieć, żebyśmy różnicę uchwycili i obiecuję, że po tej różnicy zrobimy przerwę. Żebyśmy uchwycili różnicę, co to znaczy, kiedy kapłani składają ofiarę całopalenia, a co to znaczy, kiedy ludzie składają ofiarę całopalenia. Ta sama ofiara składana przez dwie różne grupy osób. Nie jest to dokładnie to samo. Kapłani, jak już wspominaliśmy, gdy składają ofiarę całopalenia, to pokazują w ten sposób w tejże ofierze błogosławieństwa, które Bóg przez nich przekazuje dalej. Czy to wieku Ewangelii dla klasy ludobożego, czy wieku tysiąclecia dla świata ludzkości. Ale gdy ludzie składają ofiarę całopalenia, a o nich dzisiaj będziemy mówili szczegółowo, to oni przecież nie będą udzielać żadnych błogosławieństw. Oni są w potrzebie błogosławieństw od Boga. Wobec tego ich ofiara całopalenia to nie te błogosławieństwa, tylko ocena dla tych błogosławieństw. Kapłan będzie składał wobec nich ofiarę całopalenia, udzielając im błogosławieństw w restytucji. A on ma obowiązek, każdy członek ludzkości, wyrazić ocenę dla tych błogosławieństw. Taką ocenę, na jaką będzie stać go w danym etapie jego rozwoju. Jak będzie godnym od samego początku, ocena w cielcu pokazana. Pełna, całkowita ocena za błogosławieństwa, które Bóg będzie wówczas udzielał. Jak pokazany w koźle, połowiczna tylko ocena, a połowiczny brak tej oceny za błogosławieństwa, które Bóg będzie udzielał w tymże czasie. Myślę, że tutaj wiele z grup obozu Epifanii będzie pokazana w tymże koźle. Może nieco nawet niektórzy będą bardziej zaawansowani niż kozioł, ale jeszcze nie dopną do cielca na początku od razu, którzy będą mieli sporą dawkę oceny dla błogosławieństwa od Boga, ale nie będzie ona pewnie jeszcze od razu pełna. No i ocena pokazana w gołębiu, najniższy poziom oceny, jaki Bóg będzie akceptował, to ta właśnie minimalna ocena, która także ma być od tych najbardziej zdegradowanych ludzi okazywana za błogosławieństwa, które w restytucji będą ich udziałem. Oni także muszą mieć jakąkolwiek ocenę. Jeżeli nie będą okazywali, to w ogóle nie wchodzą na drogę gościńca świątobliwości. Jak wiemy z innych tekstów, Bóg będzie z nimi czekał na nich, mówi, no zakładamy, że 100 lat, prawda, bo tak Izajasz sugeruje. Będzie czekał 100 lat, że wykażą taką ocenę, jeżeli będą gardzić i nawet na poziomie gołębia, tak, minimalnej oceny dla błogosławionej instytucji do Boga nie przyjdą, nie będzie dla nich miejsca. Wejdą do poza obozu jeszcze w trakcie wieku tysiąclecia, są wyrzuceni. Właściwie źle powiedziałem, bo właśnie nie będą wrzuceni, bo oni w ogóle do obozu nie wejdą. Jak mówiliśmy, z wprowadzeniem Nowego Przymierza, inauguracja Nowego Przymierza, wszyscy niepoświęceni, usunięci z obozu, bo Bóg z chwilą zawarcia Nowego Przymierza zacznie robić porządki w obozie. A jak zacznie robić porządki w obozie, to co powie? Od tej pory dla niepoświęconych nie ma miejsca w obozie. Wszyscy nominalni chrześcijanie, nie mówiąc już o poganach, którzy w ogóle nawet nie są nominalnymi chrześcijanami, ci tym bardziej, zostaną usuwani do poza obozu. Możecie wejść do tego obozu, gdy przyjmiecie warunki Nowego Przymierza i się nim poddacie. Gdy wykażecie chociaż gołębiowską, tak, ocenę dla błogosławień z instytucji. Jakiekolwiek podporządkowanie się temu i jakakolwiek wdzięczność. Jeżeli nie, jesteście poza obozem i tam pozostaniecie tak długo, jak długo nie wykażecie choćby minimalnej oceny. Jak nie wykażecie jej nigdy, no to nigdy do obozu nie wrócicie i takie będą. Czyli bardzo znowu mądre posunięcie, że Bóg od razu wszystkich niepoświęconych usuwa do poza obozu i można do niego powrócić przez przyjęcie warunków Nowego Przymierza. Czyli mam nadzieję, że rozumiemy, uchwyciliśmy to już i teraz wiemy, że i teraz już będziemy mówić o szczegółach ofiar całopalenia po przerwie składanych przez lud, czyli przypominam raz jeszcze, ocena, nie są to błogosławieństwa, bo lud takowych nie będzie miał do udzielenia, będzie to ocena dla błogosławieństw, które kapłani będą mieli do udzielenia w ramach swojej ofiary całopalenia, którą kapłani będą składać na rzecz świata ludzkości. Natomiast lud świata ludzkości, świętośledzia, ma okazać ocenę dla tego, co Bóg będzie im udzielał, choćby minimalną na poziomie gołębia, inaczej nie wracają do obozu, tylko pozostają w stanie poza obozu i Bóg się nimi nie zajmuje, tracą czas i przywileje, dopóki nie wejdą, nie mogą robić dalszego postępu. Tak, i tutaj w tym momencie przerwiemy, bo werset 4 rozpoczyna już szczegóły kładzenia ręki na głowę ofiary, jak to ofiarowanie miało przebiegać, potem cięcie ofiary, przygotowanie jej do złożenia. O tym w szczegółach będziemy mówili już po przerwie. W tej chwili dziękuję braterstwu za uwagę i z tej części życzę błogosławieństw. Drodzy bracia i siostry, po przerwie kontynuujemy od miejsca, w którym zatrzymaliśmy się wcześniej, czyli werset 4 przed nami, który już podaje dodatkowe szczegóły na temat tego, jak ta ofiara, w tym przypadku na razie jest to ofiara cielca, składana, jak miała, w jaki sposób miała być traktowana. I położę rękę swą na głowę ofiary całopalenia, a będzie przyjemna za niego, za tego człowieka, który ją przyniósł, na oczyszczenie jego. Ręka położona na głowie ofiary reprezentuje to, że taki restytucjonista ma w tym swoim poświęceniu z wdzięcznością, bo wiemy, że ta ofiara całopalenia to jest wdzięczna ocena za błogosławieństwo w restytucji, ma okazać wiarę w fakt przyjęcia przez Boga doskonałego człowieczeństwa naszego Pana jako zastępstwo za Niego, że On umarł zamiast mnie. Czyli ma wierzyć, że nasz Pan umarł za Niego, dzięki czemu On może być teraz przyjęty przez Boga oczyszczony. Że jest to wdzięczna ofiara, że nasz Pan jest tą wdzięczną ofiarą za Niego, na Jego oczyszczenie, że dzięki temu, że nasz Pan za Niego umarł, On jest teraz oczyszczony ze swoich grzechów i może stanąć przed Bogiem. Położenie ręki. Czyli zauważmy znowu, że w tym przypadku taka osoba nie musi sama umierać za swoje grzechy. Umarł ktoś inny, ale on ten fakt musi uznać. Dlatego to jest położenie ręki na głowie tejże ofiary, tego cielca, którego przeprowadził. Ten cielec za chwilę umrze, zostanie ofiarowany. I gdyby nie ten cielec, czyli nasz Pan, to on sam musiałby umrzeć za swój grzech. A na jego oczyszczenie umarł ktoś inny. I on ten fakt musi uznać i będzie uznawał. No, wszyscy ci, którzy będą na poziomie cielca, nie będą mieli problemów z uznaniem tego faktu. Bo na początku będą to klasy godne, oni to rozumieją już dzisiaj. Może starożytni godni nie do końca wszystkie szczegóły tego rozumieją, ale wiemy o tym, że i starożytni godni, jak to Iob sugerował w niektórych swoich wersetach, zdawali sobie sprawę, że będzie wybawiciel, który stanie nad jego grobem, także świadomość mieli, chociaż być może nie rozumieli wszystkich szczegółów z tym związanych, ale to nie są potrzebne wtedy, żeby wszystkie szczegóły tego rozumieli. Czyli położenie ręki na głowie ofiary przedstawia to, iż on wierzy, że tenże cielec reprezentuje jego. Gdyby nie umarł cielec, nasz Pan, to on sam musiałby umrzeć za swój grzech. A tak umarł ktoś inny, ale ten fakt musi być przez niego uznany. Z wdzięczną oceną. Co dalej? Zabije tedy cielca tego kapłan przed oblicznością pańską, a synowie Arona, kapłani, będą ofiarować krew. Pokropią tą krwią ołtarz z wierzchu wokoło, który jest przed drzwiami namiotu zgromadzenia. Czyli mamy opis dalszego traktowania tejże ofiary. Zabicie ofiary było przez kapłana. Zabicie ofiary to wykazanie ludziom potrzeby śmierci Jezusa za nich, dla ich zbawienia. Gdy następuje akt zabicia ofiary, to, że kapłan tą ofiarę zabija, to wykazuje fakt, gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości, nie wiedział, że ta ofiara musiała, że nasz Pan musiał umrzeć dla zbawienia świata ludzkości. Zobaczmy, że coś takiego już apostoł czynił w swojej misji. Niech wam wszystkim wiadomo będzie, pisze w Dziejach Apostolskich i wszystkiemu ludowi izraelskiemu, że w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, któregoście wy ukrzyżowali, a Bóg wzbudził od umarłych, przez tego ten oto stoi przed wami zdrowym. Po pewnym cudzie, prawda, w którym ktoś został uzdrowiony i apostoł od razu nie umieszkał im wyjaśnić, dzięki czemu to się stało, że ten wrócił do zdrowia. Ten ci jest kamień zgadzony przez was budujących, który stał się głową węgielną i co? I nie ma żadnym innym zbawienia, bo nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.
której apostoł wykazywał to w jego Ewangelii, ta sama prawda będzie także wykazywana i w wieku tysiąclecia, szczególnie wobec tych, którzy tejże świadomości nie mają, bo w tym życiu jej nie zaskarbili sobie. To jest zabicie tejże ofiary, wykazanie potrzeby śmierci Jezusa, czy to się będzie wiązało na pewno z wykazaniem upadku, grzechu i tak dalej. Ofiarujący zabijał ofiarę przez kapłana, a nie osobiście. Nie ten, który przyniósł, zabijał, tylko kapłan zabijał ofiarę, a on mu oddawał tęże ofiarę w jego ręce, którą on następnie zabijał. To właśnie podkreśla rolę kapłanów, czyli tych, którzy będą na części duchowej królestwa, którzy przez klasy godnych, ich ziemskich przedstawicieli, będą tą prawdę ludziom uświadamiać, prawda? Czyli znowu zabijanie ofiary było przez kapłana dokonywane, a nie przez samego człowieka, który ofiarę przyniósł. Czyli to pokazane, że będzie to od tych, którzy będą nauczycielami, to wykazywanie biegło. Kropienie przez kapłanów krwią, bo potem czytaliśmy, że ta krew miała być pokropiona, ołtarz z wierzchu dookoła. Kapłani uznają wdzięczną ocenę takiego ofiarującego za krwi Jezusa. Czyli widzimy, tu są poszczególne etapy i na jakim to, ile to będzie miejsc, w którym taka ofiara może być źle zrobiona i zablokowana. Na przykład kropienie przez kapłanów krwią. Jeżeli dana jednostka nie okaże takiej wdzięcznej oceny, to kapłan symbolicznie nie będzie mógł pokropić krwią. Wobec tego ofiara zostanie zablokowana w tym miejscu. Więc może się znaleźć, przyjść tam, ale znalazł się, ale nie zdaje sobie sprawy, nie wykazuje oceny dla ofiary naszego Pana. Nawet gdyby przypadkowo znalazł się wśród tych, którzy taką ofiarę składają, tak jak czasami przypadkowo wśród ludu Bożego znajdują się różne osoby, które nie podzielają tych samych nadziei, tej samej oceny co inni, ale przypadkowo tam się znajdują, no ale właśnie w ich przypadku kropienie tąże krwią nie nastąpiłoby, ich wdzięczna ocena nie jest w nich obecna. Są takimi tylko połowicznie albo całkowicie nominalni i w tym przypadku ofiara zostanie zatrzymana i nie będzie mogła być kontynuowana. Uznanie tego faktu przez ludzi, tego faktu, że Jezus umarł za nich i dzięki temu oni mogą teraz cokolwiek znaczyć przed Bogiem, mieć nadzieję na cokolwiek, ma być uczynione z wielką oceną ze strony ludzi, z wielką miłością. Dlaczego? Bo ofiara była zabijana tam na dziedzińcu, ale po północnej stronie ołtarza. To podkreśliłem szczególnie po północnej stronie ołtarza. Pokazuję to na przykładzie wersetu 11, który dotyczy już werset 11 ofiarowania kozła lub owcy. Jak mówiłem, te same rzeczy, te same szczegóły są podawane dla cielca i dla kozły, tylko przy cielcu nie jest powiedziane, że miał być zabijany po północnej stronie ołtarza. Taka informacja, że po północnej stronie ołtarza pojawia się dopiero przy koźle lub przy owcy, należy wnosić, że tak samo i ocielec był zabijany po północnej stronie ołtarza, chociaż nie ma żadnej informacji, gdzie był zabijany, ale gdzieś musiał być zabijany, prawda? Więc skoro kozioł był zabijany po północnej stronie ołtarza, i to jest podane wprost w tym wersecie, to ocielec był zabijany również po tej samej stronie, bo instrukcje w każdym przypadku są identyczne, z wyjątkiem tej, że tutaj ta informacja jest podana, gdzie był zabijany, a przy cielcu jest pominięte w ogóle. Co to oznacza ta północna strona? Teraz sobie chwilę zatrzymamy, żeby zrozumieć, co ta strona północna oznacza, bo to jest ważne i znowu pokazuje nam coś o Bogu, o Jego sposobie widzenia rzeczy, widzenia nas. Tu mamy taki obrazek. Na razie nie wiem, czy wszyscy kojarzą, gdzie jest strona północna, prawda? Bo w mapie strona północna jest na górze, prawda? No ale to nie jest... Wszystko zależy od usytuowania tego obiektu, prawda? Kto za chwilę, jak damy rysunki bardziej szczegółowe, kto już kojarzy, to wie, gdzie była północna strona, prawda, o tegoż ołtarza, a kto nie kojarzy, to zobaczy za chwilę. Na razie chcemy zrozumieć stronę północną. W tym celu odwołam się do ustawienia świecznika i stołu ze chlebami pokładnymi w świątnicy. Ten werset, 2 Mojżeszowa, 40 rozdział, mówi nam o tym, gdzie, jak Bóg kazał umieścić te dwa sprzęty, świecznik i stoły pokładne. Tam również odwołał się do stron świata. Cytuję te wersety, które o tym mówią. Postawił i stół w namiocie zgromadzenia ku północnej stronie. Stół z chlebami pokładnymi ku północnej stronie. A werset 24 mówi o świeczniku, że postawił go w tymże namiocie zgromadzenia naprzeciw stołu ku stronie południowej, czyli po drugiej stronie. Teraz dobrze byłoby zrozumieć, skoro wiemy, że stół od strony północnej, świecznik od strony południowej, dobrze byłoby zrozumieć, co się kryje pod stołem i pod świecznikiem i dlaczego, jakie to ma znaczenie, jeśli chodzi o ich ustawienie. jednego sprzętu po stronie północnej, drugiego południowej. Stół to bracia, którzy karmią serca prawdą do budowy charakteru. A chleb na tym stole leżący to prawdy w tym celu. Świecznik to też bracia, ale którzy oświecają prawdą umysły, nie serca, umysły innych braci, a lampy świecznika to prawda w tym celu. W tenże sposób mamy pięknie pokazane wszystko, co nam jest potrzebne do szczęścia, żebyśmy mogli jako dzieci Boże się rozwijać. Mamy chleby, prawdy bardziej etyczne, budujące serce, charakter. Mamy lampy, prawdy dla umysłu. Można by powiedzieć, ma lampy bardziej prawda, jako ta doktrynalna, a chleb bardziej prawda jako duch tejże prawdy, no bo dla serca, dla budowy, co z tego wynika. To jest właśnie prawda i duch prawdy. Natomiast sprzęty, które były tam, no to bracia, w każdym przypadku, bracia, którzy te prawdy dla umysłu i dla serca podają. Pomijam oczywiście w tym przypadku to, że ten obraz już w literze nie działa, bo on jest wzięty ze świątnicy, prawda, więc działa w przypadku nowych stworzeń, ale to, że nie ma nowych stworzeń, nie zmienia faktu, że zasady boskiego działania na pewno się nie zmieniły. Nadal podaje temu ludowi Bożemu, który obecnie istnieje, prawdy i dla umysłu, i dla serca, i chociaż nie ma nikogo wtedy teraz z nas w świątnicy, to nie zmienia faktu, że sposoby działania Boga na pewno się nie zmieniły, że tak jak karmił i rozwijał klasę nowych stworzeń, co pokazał w tychże sprzętach, tak rozwija inne klasy ludu Bożego, używając jednych braci, którzy podają prawdy w postaci tychże lamp, czyli tejże prawdy bardziej doktrynalnych, innych braci do podawania bardziej chlebów, a czasami tych samych braci do podawania tego i tego, bo jak wiemy, nawet jeżeli wykład jest bardziej doktrynalny, bardziej dla umysłu, to i tak z niego wypływa jakaś nauka moralna, jakiś duch tejże prawdy. Tylko niektóre wykłady są bardziej skierunkowane na oświecanie umysłów innych braci, a inne są takie od razu prosto do serca. Ale każdy wykład ma jakiś tam wymiar duchowy, ale niekoniecznie w swoim głównym temacie musi być. Także mamy bardziej takich prelegentów, którzy mówią wykłady dla umysłu, mamy bardziej takich kaznodziei, którzy potrafią do serca przemówić i pobudzają ludzi czasami do płaczu nawet aż, bo ta prawda tak do serca jest przedstawiana. To Bóg wykorzystuje różnych braci, zależnie od ich zdolności do tego, żeby takie prawdy przekazywali. Ma do dyspozycji wielu poświęconych braci, wobec tego wiemy, dla każdego znajduje zastosowanie. Czyli w ten sposób były te rzeczy, prawda? I tu mamy, innymi słowy, lampy nam pokazują w to, co mamy wierzyć i w to, co mamy nie wierzyć, prawdę dla umysłu, a chleby, jak mamy postępować i jak mamy nie postępować. Tak gdyby cztery przypadki, prawda, tak jak to mamy napisane, prawda, do listu do Tymoteusza, te cztery zastosowania prawdy. W co wierzyć, w co nie wierzyć, jak postępować, jak nie postępować. Tak? Ta prawda pożyteczna ku i te cztery rzeczy. Do tych ona pełni funkcję i w ten sposób lud, człowiek Boży może być dostatecznie przygotowany, wyćwiczony do wszystkiego, bo ma wszystko, co mu potrzeba, żeby się odpowiednio rozwijał. Więc teraz rozumiemy, stół to bracia, którzy karmią bardziej serce, rozwijają charakter w kierunku ducha prawdy, nacisk położony, świecznik i jego lampy, bracia i jego lampy prawdy dla umysłu, czyli prawda bardziej doktrynalna, która pokazuje różne elementy boskiego planu, co jest co, jak to jest, kim jest Bóg, jaki jest jego plan, stworzenie, upadek, to czego bardzo wielu chrześcijanom dzisiaj brakuje. I jak Bóg kazał ustawić te rzeczy, stół, czyli który bardziej podkreśla prawdy etyczne dla charakteru po stronie północnej, a świecznik, który bardziej podkreśla prawdy umysłowe, doktrynalne, pewne fakty związane z boskim planem po stronie południowej. Czyli z tego by wynikało, że coś przez to również chciał powiedzieć. Zanim postawimy kropkę nad i, no to ciąg dalszy naszej prezentacji. To jest, prawda, przykład stołu, świecznik, a tu zobaczymy ustawienie wobec stron świata. Od razu widzimy tak, że są strony świata podane. Widzimy, że północ jest z tej strony, nie tak jak na mapie na górze, tylko ustawienie przybytku wobec stron świata było takie, że północ pochodziła tutaj i widzimy, że od strony północnej jest postawiony stół z chlebami, a naprzeciwko niego, czyli od strony południowej, mamy świecznik. A więc prawdy etyczne, związane z charakterem, związane są z północą przez Boga, a z południem prawdy raczej doktrynalne dla umysłu, fakty boskiego planu. Co to wszystko zna? To jeszcze taki rzut z tej strony, prawda, żeby widzieliśmy z góry, to widzimy z boku, również tak samo, tutaj ta strona południowa ze świecznikiem i tutaj mamy stronę północną z stół z chlebami pokładnymi. Północ zawsze jest w Biblii kojarzona
z Bogiem. To jest fakt niezbity. Zobaczmy. Szatan chciał usiąść na stronach północnych. Izajasz 14:13 mówi, że w umyśle szatana pojawiła się myśl: zasiądę na górze Narad, na najdalszej północy. Rozumiem, że w ten sposób ta północ reprezentowała boską siedzibę, boską stolicę. I gdy zamyślał wznieść się wyżej, niż go Bóg postawił, chociaż i tak był wysoko, ale chciał jeszcze wyżej, to skojarzyło mu się to z północą, no bo ta północ nierozerwanie związana jest z Bogiem. O wywyższeniu ludzi psalm kolejny, 75, a 6-8 mówi, że przychodzi od Boga od północy. Zobaczmy, jak to jest powiedziane. Nie podnoście przeciwko Najwyższemu rogów swych, mówi psalmista, ani nie mówcie zuchwale, bo nie od wschodu, ani od zachodu, ani od południa przychodzi wywyższenie, ale Bóg sędzia tego poniża, a owego wywyższa. Zwróćmy uwagę, że mamy podane trzy strony świata, od których nie przychodzi wywyższenie. Nie od wschodu, nie od zachodu i nie od południa przychodzi wywyższenie, tylko od Boga. Czyli znowu mamy, chociaż nie jest powiedziane nic o północy, ale jest jedna strona świata zostawiona tylko dla Boga. Trzy strony są wymienione jako niebędące źródłem wywyższenia, niekojarzone z Bogiem, ale od Boga jest to wywyższenie lub poniżenie według Jego uznania i jest pozostawiona tylko strona północna, z tym, że psalm jest dla Boga. To znowu mamy kolejny dowód, że jednak północ, jeszcze raz północ jest kojarzona z Bogiem. Czyli, wracamy, bo to za szybko jeszcze trzeba byłoby to. Czyli z tego wniosek, że Bóg przez kojarzenie północy ze sobą dał dowód czego? Że bardziej z tych dwóch rodzajów prawd, które mamna ceni jakie prawdy? Skoro od strony północnej był stół z chlebami pokładnymi, Bóg dał dowód, że bliższe jego sercu, jako ważniejsze są prawdy budujące serce. Duch prawdy niż sama prawda. Ale oczywiście to nie znaczy, że to jest tak daleko już w tyle, że przestaje mieć znaczenie. Ma też znaczenie. Dlaczego? Bo bez prawdy w umyśle nie ma ducha prawdy w sercu. Jak mamy w umyśle błąd, to co mamy w sercu? Ducha błędu. To jest właśnie stan nominalnego chrześcijaństwa. Błąd, te fałszywe lampy, wydające fałszywe światło przez fałszywych nauczycieli, obecne w umysłach nominalnych chrześcijan doprowadzają do ducha błędu w ich sercach. Dlatego nominalne chrześcijaństwo na przestrzeni wieków było zdolne do wszystkich rzeczy, które się w ogóle z Bogiem nie kojarzą, łącznie z mordowaniem własnych współbraci i innych chrześcijan, tylko dlatego, że wskazywali na złe ich postępowanie, że inaczej myśleli w tym czy innym aspekcie, no to zabić ich. Taki duch błędu, że im się wydawało za właściwe. Jezus nawet powiedział, że będą myśleli, że Bogu przysługę czynią. Ale jeżeli ktoś zabija innego, i to jeszcze brata także chrześcijanina, nie poganina, ale nawet gdyby był poganin, i myśli, że Bogu przysługę czyni, to jaki musi być stan serca takiego człowieka? Jak musi być w strasznym stanie degradacji, zaślepienia ktoś, kto myśli, że zabijając Bogu czyni przysługę? Także to już widać ogromny problem jakiś z tym się wiąże, więc jedno i drugie jest ważne. Ale ostateczny efekt ma być duch prawdy ważniejszy, no bo dlaczego Bóg tak pokazał? No bo można mieć prawdę, ale przez niestosowanie w jej życiu nie rozwinąć ducha tejże prawdy. I dlatego Bóg mówi, sam fakt, że będziecie mieli prawdę, jeszcze nie jest przeze mnie tak wysoko ceniony, jak to, żebyście tą prawdę w waszym umyśle, w sensie faktów, nauk biblijnych, prawdziwych, zamienili na ducha prawdę. Jak to się robi? No przez praktykowanie tego w życiu. Bardzo łatwa zasada, ale jakże trudna, prawda? Niedoskonały, grzeszny człowiek musi praktykować doskonałe prawdy, które są mu podawane. Ma z tym problemy. No i to jest właśnie cała tajemnica poświęcenia. Krzyżowanie ciała, jak to, prawda, krzyżowanie starego Adama, to postępowanie w życiu tak inaczej niż stary Adam by chciał. Czasami stary Adam ma takie same zdanie, jak ma Bóg, jak prawda przez niego podawana, ale często stary Adam ma inne zdanie niż prawda przez Boga podawana. I wtedy jest problem, konflikt. I Bóg wtedy mówi, nie słuchaj starego Adama w razie sprzecznych opinii, tylko słuchaj mojej prawdy i rób, jak ci mówi moja prawda, a tym samym będziesz krzyżował starego Adama, a w nagrodę będziesz rozwijał ducha prawdy. Jak tego zaniechasz, no to pozostaniesz w stanie takim, jakim byłeś, albo jeszcze gorszym, jeżeli wysiłki będą twoje już w ogóle. Tak jak mówiliśmy z tą nurtem rzeki, prawda? Jak ktoś wejdzie do nurtu rzeki, to żeby stać w miejscu i nie dać się ponieść z prądem, pewien wysiłek musi czynić. I to jest ktoś usprawiedliwiony z wiary, powiedzieliśmy. Robi częściowy wysiłek i przynajmniej nie jest razem z nurtem świata ciągniony w coraz większą degradację. Ale jak chcesz robić postęp, wysiłek musi być większy niż tylko średni. A to do tego ciebie nie stać, wtedy musisz się poświęcić i dopiero wtedy z przewodnikiem, który będzie ci ciągnął w drugą stronę twoich grzesznych skłonności, które dobrze może nurt rzeki reprezentować, będziesz mógł iść w kierunku źródła pomimo sprzecznych skłonności, jakie w tobie są. Przemijamy te rzeczy, które były i zdążamy do naszego następnego wersetu. Czyli rozumiemy już tą sprawę północy. A zdjąwszy skórę z ofiary całopalenia, rozdrąbię ją na sztuki. Czyli kolejne nauki, że Bóg zlewa te wszystkie łaski, to rąbanie ofiary, zauważmy, że ta ofiara potem była rąbana na sztuki. Czyli uczenie, że Bóg wszystkie te łaski zlewa w wyniku przyjęcia ofiary Jezusa i ofiary Kościoła, sztuki. Jako jednej wspólnej ofiary za grzech, która składała się z wielu członków, chociaż była jedną niby wspólną ofiarą. I cytat, że jednym chlebem, jednym ciałem wielu nas jest, bo wszyscy jednego jesteśmy chleba uczestnikami. Czyli zobaczmy, że prawdy nam znane w tej chwili będą w tysiącleciu również przedstawiane światu ludzkości. Szczegółów nie wiemy, jak to będzie wyglądało, ale podejrzewam, że będą to dosyć daleko idące szczegóły, bo to dalsza procedura zaraz to pokaże. Co będzie Bóg dalej robił z tym człowiekiem, który przyszedł w swojej wdzięcznej ocenie do Boga i on nie tylko się zadowala samym faktem, że Jezus za niego umarł, ale pokazuje mu, że tam Kościół miał w tym coś do udziału, więc pojawi się pewnie udział Kościoła w ofierze za grzech, różnica między okupem a ofiarą Kościoła. W jednym miał Kościół udział, w drugim nie miał udziału i co to wszystko znaczy, te współzależności. Tu się pewnie dowiemy także wiele rzeczy ciekawych o członkach Kościoła, których nie wiemy nawet i my, bo przecież o ilu członkach Kościoła tak wiemy o ich życiu, o ich cierpieniach, doświadczeniach, no to za chwilę będzie widać, że będzie ciąg dalszy tych rzeczy. Zobaczmy. A potem nałożą synowie Arona kapłana ogień na ołtarzu, przygotowując, prawda, się do spalenia tejże ofiary i dwa położą na ogień. Co to oznacza? Ogień i dwa. Ogień, srogie doświadczenia Kościoła, a dwa, prawdy na temat tychże srogich doświadczeń Kościoła. Czyli ułożenie ognia i drew pokazuje, że świat ludzkości dowie się o wielu doświadczeniach, ognistych doświadczeniach ludu Bożego, jakie musieli przechodzić, żeby świat ludzkości tym bardziej ocenę mógł okazywać dla tychże ogromnych cierpień, jakie ci, którzy mieli udział w ofierze za grzech w jego Ewangelii, przechodzili. Przechodzili do własnego rozwoju, bo to ich rozwijało jako nowe stworzenia do przyszłego bytu w stanie boskim, ale jednocześnie przygotowywało drogę dla błogosławień świata ludzkości. Dwa, prawdy, które na ten temat, o tych doświadczeniach traktowały, będą pokazane, czyli z Biblii będą wyciągnięte różne rzeczy, które mówiły, tak jak nasz Pan budował się prawdami Starego Testamentu, kiedy był na ziemi, z nich czerpał wiedzę, między innymi o swojej drodze własnej, o swoich własnych doświadczeniach. Tam rozmyślał, niektóre teksty biblijne ładnie, bardzo ładnie pokazują naszego Pana w jego dylematami, jak na przykład rozważał, że w czwartej Mojżeszowej, chyba w 6 czy 9 rozdziale jest opis, jak tam przyszli do Mojżesza ci, którzy się splamili, od lat umarłym i nie mogli święta Paschy obchodzić. Mojżesz mówi, nie wiem, w takim razie, jak wy się splamiliście, święta Paschy nie możecie obchodzić. 14 Nisa, niech się nie czyści, pyta Boga, co będzie z nimi. To pokazuje naszego Pana, który, gdy był tutaj na ziemi, rozważał, widział, że 14 Nisan, czyli wiek Ewangelii, niektórzy są nieczyści, splamieni nad umarłym, czyli nie przez wiarę nie odeszli z tego potępienia, które wodami na nich wszystkich ciąży i nie będą mogli być zbawieni w wieku Ewangelii, 14 Nisan. I mówi, co z nimi? Pyta Boga, co z nimi? A Bóg mu otwiera kolejne teksty biblijne Starego Testamentu, gdzie mu pokazuje, że dla nich jest zbawienie 14 dnia drugiego miesiąca. Tam pyta Mojżesz Pana i Bóg mu pokazuje, czyli w wieku tysiąclecia. Nasz Pan potem przełożył te rzeczy i mówił, że mamy inne owce i one też będą przywiedzione, chociaż nie są z tej owczarni, bo inne i tak dalej. Więc potem nasz Pan sam się dowiadywał tych rzeczy właśnie z tekstów Starego Testamentu. Czyli tyże ten ogień i te drwa układane pokazują te nauki, na temat, które zapowiadały te rzeczy i jak one rzeczywiście przebiegały. Myślę, że my się sami dowiemy wielu ciekawych rzeczy o tych ognistych doświadczeniach dzieci Bożych, szczególnie klasy najwyższej, bo ich doświadczenia były najbardziej ogniste z możliwych. Nasze, chociaż ciężkie dla nas samych, na pewno nie są tak ogniste jak ich, no bo stawka jest też inna, cel do osiągnięcia inny, więc i potrzeba doświadczeń też inna. Potem porządnie, czy jak gdyby tak w odpowiedniej kolejności, ułożą synowie Aaronowi kapłani te sztuki, te pocięte sztuki tego zwierzęcia, głowę i tłustość na twach, które są na ogniu, który jest na ołtarzu. To pokazuje, że Bóg będzie porządnie układał, a więc będzie kazał im wyjaśniać światu ludzkości wewnętrzne relacje w tymże kościele. Głowa jest szczególnie, prawda, podkreślona, głowę i sztuki te porąbane, czyli pokaże, kto był głową w tym kościele, kto był jakimi innymi członkami w tymże kościele. Pojawią się członkowie gwiezdni, wielu z nich hańbionych przez obecnych ludzi ze swojego życia, prawda, brat Russell, brat Johnson z naszych współczesnych czasów. Dowiemy się o tym, jaką rolę oni pełnili w boskim planie, co oni wykonali, ci, którzy byli ich wrogami, którzy ich atakowali, będą mieli się za co wstydzić, więc będą w związku z tym musieli składać swoje ofiary za występki, które pokazują, jak oni będą musieli za wiele grzechów własnych wobec nich odpokutowywać. I zobaczymy, że tłuszczość tu jest podkreślona, czyli pokaże ich miłość tychże różnych członków Kościoła, którą okazywali w trakcie składania tejże ofiary, pomimo często tego, że podkładano im nogę i mówiono przeróżne dziwne rzeczy na ich temat, łącznie z tym, że są członkami której śmierci. Ale Bóg dla swojej najwyższej klasy i dla niższych również, a szczególnie dla tej najwyższej, będzie chciał pokazania odpowiednich relacji i miejsca w boskim planie. W innym temacie biblijnym bardzo pięknie jest to pokazane w Abrahamie, który szuka grobu dla swojej żony Sary, gdy zmarła. Grób to nic innego jak szacunek zmarłemu. I gdy Sara zmarła, a Sara to nic innego jak przymierze rozwijające tą najwyższą klasę, gdy zakończyło swoją działalność, to Bóg chce grobu od niego. Na razie tego grobu jeszcze nie ma. I tam prosi, prawda, o taką jaskinię na polu, Machpela, czy tam jakoś inaczej on nazywał. I to pokazuje, jak Bóg w wieku tysiąclecia będzie również chciał, aby świat ludzkości, tam pokazany właśnie w tych ludach, w tym Kanaanie mieszkających, żeby w swojej własnej ziemi oddali grób dla Sary, żeby w swoich umysłach i sercach uznali wielkość tejże Sary, którą właśnie była w tym obecnym czasie wybierana. I tam również, jak niektórzy będą mieli szczególne problemy, bo tam jeden szczególnie, do którego już nie pamiętam tego imienia, bo te imiona ostatnio uciekają z głowy, nawet niektórych braci. Na tym, tam szczególnie na jaskinie należała do jakiegoś człowieka, który Efron chyba się nazywał, a teraz mi się coś przypomniało, tak? Efron, dla tego co pamiętają? Efron? Chyba tak. To było na polu tego Efrona i szczególnie się szef tych synów Chetowych prosił, żeby się wstawiali u tego Efrona. To pięknie pokazuje, bo ci synowie Chetowi to nikt inny jak świat ludzkości, który już nawet zgodzi się uznać grób, czyli uznać szacunek dla ludu Bożego, ale jeszcze ten Efron, na którego polu była ta jaskinia, to szczególnie będzie miał opory. I mówi Bóg do synów Chetowych, wpływajcie na tego Efrona, żeby on też oddał swoje pole na grób Sary. A tymże Efronem są ci z ludzkości, którzy obecnie roszczą sobie pretensje do tego, że zbawią ludzkość, że pokażą im drogę właściwie różni rządzący świata i gospodarki, i ze świata religii, którzy będą się być przywódcami, liderami świata ludzkości. Oni będą mieli szczególne opory, żeby uznać lud Boży, żeby okazać wartość, szacunek, żeby oddać swoją jaskinię, swoje miejsce w swoich umysłach, szacunek dla najwyższej klasy ludu Bożego, jaką Bóg wybierał. Bóg, nie chcąc ich zniszczyć, będzie zachęcał świat ludzkości, żeby wpływali na tych swoich przywódców, którzy potem będą mieli wielki problem z uznaniem klasy ludu Bożego. Pomyślmy sobie o różnych papieżach, którzy byli wrogami ludu Bożego, o różnych innych wielkich tego świata, którzy wielkimi wydawało się im byli, którzy znali drogę zbawienia, a potem Bóg im pokaże prawdę i mówi, uznajcie szacunek, okażcie szacunek tym, których może prześladowaliście, których może spaliliście na stosach, zabiliście ich, działaliście przeciwko nim, a teraz oni są przedstawiani w zupełnie innym świetle przeze mnie, a wy macie ukazać szacunek, uznanie dla nich. Z czego my mogą mieć problemy, więc ludzkość będzie zachęcana, żeby pomóc swoim własnym przywódcom w uznaniu, że Bóg inne plany miał, niż im się wydawało i że lud inny wynalazł. To piękne różne te typy biblijne są pokazujące różne aspekty boskiego działania w najbliższej przyszłości. Co dalej z tą ofiarą? A wnętrzności jego i nogi jego opłucze wodą, zapali kapłan to wszystko na ołtarzu, całopalenie jest ofiarę ognistej ku wdzięcznej wonności Panu. Wnętrzności to nic innego jak to, co jest w środku, we wnętrzu. Intencje, uczucia, serce. Wnętrzności opłucze wodą, czyli Bóg pokaże czystość uczuć, intencji braci stanowiących tą w najwyższą klasę i pewnie myślę, że także inne klasy ludu Bożego, bo przecież to też jest lud Boży, prawda? Najwyższe, niższe, wszystkie. Wszyscy ci stanowią klasę ludu Bożego. Także nogi zostały ich opłukane. Nogi to postępowanie, jak wiemy. Też będzie pokazane jako czyste. kościołowie na lud Boży nie zawsze tak postępował doskonale. Może intencje mieli zawsze czyste, ale nogi nie zawsze były czyste. No to pewnie tu się wiążą od razu nauki o usprawiedliwieniu z wiary, że chociaż czasami mieli upadki, to było wynikiem grzechów adamowych. Pomimo tego, że starali się w swojej wnętrzności postępować czysto, to rzeczywiście nie zawsze im wychodziło, ale od tego była ofiara naszego Pana, która kryła ich błędne postępowanie, grzeszne postępowanie, kiedykolwiek im się zdarzało. Z tego powodu, że ich serce było zawsze przy Bogu, tak jak u Dawida, który miał na koncie i cudzołóstwo, i morderstwo, a mimo to był mężem według serca Bożego. Ich jego postępowanie, pomimo swoich grzesznych dołków, było przez Boga uznane za oczyszczone poprzez jego stan serca. I tak skończyliśmy szczegóły, jeśli chodzi o ofiarowanie cielca. Kolejne wersety od 10 do 13, bo doszliśmy do 9, mówią o ofiarowaniu owcu i kozy i szczegóły są dokładnie takie same. Kto nie wierzy, to sobie te wersety może przeczytać teraz albo w domu i zobaczy, że one są identyczne. Z tym jednym dodatkiem, że wśród tych wersetów jest podane w wersecie 11, że ofiara była zawijana po stronie północnej, skąd zapożyczyłem ten werset, mówiąc, że także na pewno cielec był zawijany po stronie północnej. Natomiast ostatnie cztery wersety, od 14 do 17, pokazują ofiarowanie tych, którzy mieli tylko gołębia. Czyli tych, którzy są najbardziej niedoskonali, albo najmniej doskonali, najbardziej odpadli, oddalili się od doskonałego obrazu. Także oni muszą przyjść w tymże stanie gołębia do Boga, ofiarować wszystko, na co ich stać. Jak mówiliśmy, nawet jeśli nie wykażą chociaż minimalnej oceny, nie ma dla nich miejsca wśród ludu Bożego, będą poza obozem, dopóki choćby minimalnej oceny nie wykażą, która by ich postawiła na gościńcu świątobliwości i pozwoliła im powoli, powoli nim postępować w górę. Zobaczmy, jak przebiegała ofiara tych, którzy mieli ptaka lub syna gorlicę. A gdyby z ptactwa całopalenia ofiary chciał ktoś ofiarować, to niech przyniesie z syna gorlic albo z gołębi swoją ofiarę. A będzie ją ofiarował kapłan na ołtarzu i paznokciem narze, tak mówi Biblia Gdańska. Zaznaczyłem to, żeby szczególnie na to zwrócić uwagę, bo wiem, że większość braci używa przykładu gdańskiego, przynajmniej tych starszych braci. Nie jest to dobre tłumaczenie, bo na paznokciem narze i wyciśnie krew jego na bok ołtarza, po bok ołtarza, sugerować by mogło, że tylko został skaleczony ptak, krew wyciśnięta i ptak co? Kontynuował swoje życie? Więc nie narze, żeby tylko wycisnąć krew, choćby krople i podpuścić ptaka, tylko, jak mówią inne przykłady, w tym miejscu powinno być przekręci głowę jego, a nie narze. Przekręci tak, żeby ptak zginął, no bo musiał też umrzeć. Tenże ptak, pamiętajmy, to też jest nasz Pan. Tylko widziany przez tych bardzo, bardzo zdegradowanych, którzy nie bardzo wielką ocenę mają do niego, ale chociaż tą minimalną wykazują. Także i im musi być, pamiętamy, zabicie tego zwierzęcia oznaczało wykazanie ofiarującemu potrzeby śmierci Jezusa za niego. Więc jego ocena, jego ptak, Jezus widziany przez niego, przez pryzmat jego ogromnej niedoskonałości, też musi być mu wykazane, chociaż ma tą niewielką ocenę, że Jezus musiał za niego umrzeć i samo nadarcie i wyciśnięcie krwi sprawy nie załatwiało. Musiała być przekręcona głowa tego ptaka, tak żeby on także zginął. Dopiero wtedy mogła być wyciśnięta krew, a pamiętamy, że wyciśnięcie krwi, pokrepienie krwi to było uznanie faktu, że ten ktoś taką ocenę wyraża. Choćby malutką. Czyli, oto to co mówiłem, nawet ci najmniej doskonali muszą zrozumieć i uznać konieczność śmierci Jezusa jako jedyny sposób swego odkupienia i akceptacji przez Boga. No bo to jest minimum, prawda? Bez tego nie ma zbawienia. Ani dzisiaj, ani w tysiącleciu. Bez tego faktu jesteśmy poza nawiasem. Poza marginesem. Nie ma innego imienia. A więc jak tego imienia ktoś nie uznaje, choćby w minimalnym stopniu, nie ma dla niego miejsca. Dopiero wtedy kapłan będzie gotowy przyjąć wdzięczne uznanie takiego człowieka, czyli będzie gotowy wycisnąć krew na dowód tego, że jest w nim choćby ta niewielka, wdzięczna ocena. Docenia tenże fakt. Na tyle, na ile może. Jest bardzo niedoskonały, więc dużo oceny nie przejawia. Ale musi tyle, ile ma. Odejmie też wolę jego z pierzem jego, a porzuci je blisko ołtarza. ku wschodniej stronie, na miejsce, gdzie bywa popiół. Na miejsce, gdzie bywa popiół. I wdzięczna ocena jest bardzo niedoskonała. W ich umysłach jest bardzo wiele błędów, których karmiono ich w tym życiu, których nigdy nie mogli strawić. Wolę to u ptaka, tam miejsce, gdzie on swój pokarm przekazuje, prawda? Nałykali się, ale w tych wolach ten pokarm zalega. Błąd jest niestrawialny. Błąd nie służy budowaniu niczego. On szkodzi człowiekowi duchem błędu, tak jak mówiliśmy. Dobry, zdrowy pokarm organizm przetrawi i pójdzie na potrzeby tego organizmu. Będziemy, człowiek się rozwija. Jak ktoś karmi się, ma tego zdrowego ducha. Ktoś się karmi się błędem, on jest niestrawialny. On zalega, on się gnije, czyli różne, właśnie to gnicie bardzo dobrze pokazuje, jak element, jakiś produkt gnije, no to różne i zapachy są nieprzyjemne i substancja nie wygląda zbyt dobrze. To właśnie piękna ilustracja, gnicie tego pokarmu niestrawionego, nie nadającego się do przyjmowania, dobrze pokazuje ducha błędu, który jest taki brzydki, tak jak mówiliśmy, prawda, bo prowadzi do postępowania człowieka okropnego, łącznie z mordowaniem innych ludzi w ramach służenia Bogu. Bo gnije, bo ten pokarm jest niestrawialny. A wiemy, że na wieku Ewangelii szatan na tym stole, który początkowo Pan, apostołowie zastawili dla ludu Bożego z czystymi, pięknymi prawdami, to szatan mądrze postąpił, prawda, z jego punktu widzenia. Nie usunął tego stołu i swój nie wstawił, tylko doszedł do tego stołu i mówi, pododaję na ten stół, który Pan zostawił z apostołami, moich błędnych nauk. Tu coś położył, tam położył, na przestrzeni wieku wiemy, jak to robił, te błędy były dodawane. Członkowie gwiezdni bronili się przed tymi błędami, była ostra walka, między innymi to pokazane jest w Eliaszu, prawda, jak tam uciekał, prawda, do Sarepty Sydońskiej i tak dalej. I szukał jakiegoś schronienia, żeby aż w końcu ten strumyk początkowo płynął, potem strumyk wysnął, czyli te prawdy z dziejów czasów jeszcze apostolskich naszego Pana początkowo jeszcze płynęły, pomimo coraz większego błędu. Później za ten strumyk wysnął, więc Sarepta Sydońska, ta wdowa z tej Sarepty Sydońskiej, czyli takie niewielkie miejsca w Europie, gdzie władza papieska nie sięgała do końca, gdzie oni mogli u tej wdowy znaleźć schronienie, ci prawdziwi członkowie morskiego statka Eliasz, i tam przeżyć. Wiemy o tym cudzie, prawda, tam z tą mąką, która się nie... To już inny temat. Wobec tego wracamy do naszego tematu. Chciałem po prostu o tych wolach, że ta ilość błędu, która była dawana, zalega w wolach tych rzeczy. Zobaczmy, co Bóg robi. Usuwa te wszystkie błędy z ich umysłu przez ich wydarcie, łącznie z pierzem, czyli z tymi wszystkimi tradycjami, które przylgnęły do nich, tak jak do ptaka, do pierza jego mogą przygnąć różnego rodzaju brudy. Wyrywa je i porzuca. Czyli kapłani poprzez czasy godne swoich nauczycieli będą musieli to wszystko, czy to wolę z pierzem, wyrzucić. Czyli te wersaty z Izajasza chociażby mówią nam o tym, jak oni będą to robili. Podawanie prawdy za prawdą, żeby ludzi nauczyć tego, czego w tym życiu ich nie uczono. Pogan w ogóle, nominalny chrześcijan, to w błąd wprowadzano mnóstwem ilości błędów. Te teksty z Izajasza mówią o bardzo wielu posunięciach prawdy. To nie mam ich tutaj cytowanych. Może dwa pierwsze, albo pierwszy i ostatni sobie odczytamy, żeby sobie tylko uzmysłowić tematykę. Chociaż Izajasz 2:3 chyba jest nam znany. Stanie się w ostatnim z dni, że będzie przygotowana góra domu pańskiego na wierzchu gór. Wywyższy się nad pagórkami, zbiegną się do niej wszystkie narody. I pójdzie wiele ludzi mówiąc, wstąpmy na górę pańską, do domu Boga Jakubowego, będzie nas uczył dróg swoich i będziemy chodzili jego ścieżkami, albowiem z Syonu wyjdzie zakon, a słowo pańskie z Jeruzalemu. Wstąpmy na górę pańską i będzie nas uczył. A ostatni werset 35:5, cały środek mówi podobne rzeczy. 35:5. A no właśnie, wtedy się otworzą oczy ślepych, a uszy głuchych będą otworzone. To doskonale. I tam inne miejsca mówią o tym, że ci, którzy błądzą duchem, nauczą się rozumności, roztropności, i ci szemracze przestaną szemrać, prawda? Wiele różnych tekstów mówi, tutaj 25:6 mówi o tej uczcie, które zrobi z wystawionego wina i z rzeczy w sobie tłuszcz mających i tak dalej. Więc mnóstwo prawd. Poprzez te prawdy będzie wyrywanie woli z pierzem. Czyli zwrócimy się, powtarzam raz jeszcze, wolę, miejsce gromadzenia pokarmu, niezdrowego pokarmu, błędnego pokarmu, który nie mógł być strawiony, który zalega, psuje się, prowadzi swoim rozkładem do różnych błędnych rzeczy, do błędu, ducha błędu obecnego w ludzkich sercach chrześcijan. To wszystko będzie usunięte, łącznie z pierzem, z tym, co przylgnęło do nich w
formie różnych tradycji, naleciałości z obecnego życia i zobaczmy, co będzie potem zrobione. Rzucone na miejscu, gdzie bywa popiół, po wyrwaniu.
Wszystkie te błędy staną się tylko w czym wtedy? Historią. Wiemy, że popiół symbolizuje w Biblii historię. Bo popiół to jest ślad tego, że coś było, ale już nie ma. Tak jak się spali dom, staje tylko popiół, a nie ma już domu. Ale popiół jest dowodem, że coś tu było, tylko się spaliło. I wiemy, że tenże popiół jest w Biblii historią. Przedstawia historię. Czyli Bóg pięknie pokazuje, że usunięcie tych błędów, wyrzucenie ich na miejsce, gdzie bywa popiół, czyli zachowanie tylko w ludzkiej pamięci, w ludzkiej świadomości, jako wspomnienie, do czego to odejście od Boga, wstąpienie na złą drogę prowadzi. Czy też, no bo to się bierze, ten fakt, że będzie to na miejsce, gdzie idzie, gdzie jest popiół, to jest cały dowód, że historia ludzkości z grzechem nie pójdzie na marne, w sensie nie będzie zapomniana. Dla ludzi będzie wspomnieniem tego, jak kiedyś było, a dla innych istot jeszcze czymś więcej. Dla innych istot, które będą stwarzane, ten nasz popiół i to, co do tego wszystkiego, do czego to doprowadziło odejście od Boga, będzie jedynym sposobem informowania ich o tym, żeby nie wstępować na drogę grzechu. Bo jak przypuszczamy, Bóg tylko na jednej planecie dozwolił na upadek i na grzech na Ziemi. Bo nie było innej możliwości. Wiemy, że wśród wielu nauczycieli, jacy są możliwi, doświadczenie jest najlepsze. Ale Bóg tylko doświadcza rodzaj ludzki. Na innych planetach będzie uczenie ich o grzechu poprzez obserwację. Czyli ta historia nasza, nasz popiół, będzie dla nich historią tego, do czego prowadzi złe postępowanie. I inni ludzie nie będą już musieli, inne ludzie, inne istoty, prawda? To nie, trudno nazwać ich ludźmi, bo nie wiem, jak będą wyglądali, ale inne istoty będą korzystać z naszych doświadczeń, dlatego historia jest potrzebna, żeby została dla nas jako wspomnienie, dla innych jako jedyna baza ich nauki, bo obserwacja jest, okazuje się, równie powinna być z boskiego punktu widzenia przynajmniej równie skutecznym nauczycielem jak doświadczenie. No ale nam, ludziom, w Adamie i Ewie, Bóg nie mógł obserwacyjnie pokazać tego, czym jest grzech, no bo nie miał takiego przykładu we wszechświecie. Gdy my skończymy naszą drogę z grzechem i z dozwoleniem grzechu, będziemy mogli być pokazani innym istotom jako przykład namacalny, dostrzegany tego, czym się kończy odejście od Boga, do jakich to rzeczy dochodziło, do śmierci, a jak zanim ta śmierć przyszła, w jakich warunkach ludzkość potrafiła żyć, że część z nich w ogóle o Bogu zapomniała, część z nich doszła do wniosku, że Go nie ma, część na jego temat mówiła dziwne rzeczy, które mu ubliżały. Cała historia degradacji, smutna, ale potrzebna jako lekcja dla wszystkich innych na przyszłość. Miejsce, gdzie bywa popiół. I ostatni werset. Co robi dalej swą ofiarą? Rozedrze mu skrzydła jego, wszakże ich nie oderwie. I spali to kapłan na ołtarzu na drwach, które są na ogniu. Całopalenie jest ofiary ognistej, wdzięcznej wolności Panu. Rozedrze mu skrzydła jego, ale ich nie oderwie. To jest bardzo ważny moment tego wersetu. Mówiłem, że to będzie inne traktowanie ofiary tegoż ptaka. Przypomnijmy sobie zatem, że wcześniej zwierzęta były rąbane na sztuki. Werset 6 o cielcu, rozrąbie ją na sztuki. Go, tego cielca. Prawda? Werset 12 o koźle, o owcy i rozrąbie go na sztuki, głowę jego i tłustość jego. W tym przypadku mamy tylko rozdzierane, tak? Rozdzierane to skrzydło, ale nie rozerwane, nawet na pół, nawet na dwie sztuki. Rozedrze mu skrzydła, ale ich nie oderwie. Co to znaczy, że tak Bóg postąpi z tymi, którzy będą na najniższym poziomie? A no właśnie. Pomoże nam w tym werset z 2 Tymoteusza. Staraj się, abyś był doświadczonym, stał się Bogu robotnikiem, który by co dobrze robił? Rozbierał dobrze słowo prawdy w jego różnych szczegółach, zarysach, które się odnoszą do różnych rzeczy, różnych klas, różnych okresów czasu. Z powodu znacznej niedoskonałości klasy pokazanej w gołębiu i niewielkiego podobieństwa do Chrystusa, członkowie tej klasy nie są w stanie zrozumieć prawdy w jej szczegółach. Więc Bóg nie będzie rąbał ich ptaka na sztuki, tak jak zrobił to ścielcem, tak jak zrobił to kozłą, tylko zniża się do ich poziomu i lekko nadrywa skrzydła, czyli próbuje im coś wytłumaczyć, przekazać im pewne minimalne, podstawowe rzeczy, żeby do nich dotarło, żeby dlaczego? Żeby to ich pobudziło do działania, żeby do reformy, na tyle, na ile ich stać. Jakby dał im to samo, co tutaj, rozrąbał na sztuki, to co? Zablokowałby ich rozwój. Oni by, jakby, albo by się zbuntowali przeciwko Bogu, co ty nam tutaj mówisz, to jakieś brednie, bzdury, albo, gdyby mieli trochę na tyle pokory, to by się zniechęcili, powiedzieli, to nic tu po nas. Tylko w grobie będzie nasze miejsce, bo to, co tutaj mówią, to my nic nie rozumiemy, o co tu chodzi. Nie nadajemy się do tych warunków. Wobec tego Bóg się zniża do ich poziomu, minimalnie skrzydła im rozrywa i tylko minimalne rzeczy podaje. A później, kiedy ruszą na tej drodze, to wiadomo, że będzie powolutku te skrzydła nadrywał coraz bardziej, tak będzie ich ciągnął w górę, żeby doszli do poziomu owcy, kozy, a później do poziomu cielca z końca wieku tysiąclecia. Czyli znowu to, jak to mówimy, że tej trzciny nadłamanej nie dołamie, prawda? Zniżenie się do poziomu człowieka i traktowanie go z taką delikatnością całą, jaki dany człowiek wymaga, żeby być dla niego pożytecznym i pomocnym w jego przyjściu do prawdy, do Boga i robienie postępu. Tyle jeśli chodzi o tenże rozdział. Jeszcze chciałem słów parę o soli, bo się okazuje, że sól towarzyszyła ofiarom całopalenia. Zawsze towarzyszyła sól. Ezechiel mówi o tym, że gdy dokończysz oczyszczania, będziesz ofiarował cielca młodego, bez wady, barana i tak dalej. Wrzucą na nie kapłani soli i uczynią ofiarę całopalenia. Nasze wersety nie mówią o tym, ale inne mu pokazują, że sól towarzyszyła ofiarom całopalenia i brat Joli, bo on jest autorem artykułu, na którym opieram mój wykład, mówi o tym, że zawsze ta sól towarzyszyła ofiarom całopalenia. Ciekawe jest pytanie, co ona miała reprezentować, skoro miała towarzyszyć ofiarom całopalenia. Jakie sól ma znaczenie? No to wiemy o tym doskonale, ponieważ nasz Pan wspomina w Mateuszu o niej. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic się już nie przyda, tylko żeby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Tu przy okazji chciałbym zwrócić uwagę na to, że, bo to zauważyłem po którymś wykładzie, że ja przedstawiłem znaczenie tego tekstu, to potem ktoś mnie pyta, że on inaczej zawsze myślał, niż ja mu tutaj mówiłem, bo pytanie, czymże ją nasolą, on odbierał jako odnoszące się do ziemi. I rzeczywiście w języku polskim sól, ona, ziemia, ona. Wy jesteście solą ziemi, jeśli wtedy sól zwiększeje, czymże ją nasolą? Nasz Pan martwił się, czymże ją nasolą? Ziemię czy sól? Ja przedstawiłem interpretację, czyli sól posolą. A ktoś mówi, że zawsze myślał, że nasz Pan miał na myśli, o ziemię się martwił. Czymże ziemię posolą, jak sól zwietrzeje? No ja mówię, że raczej chyba martwił się o sól, bo widać to z następnego zdania. Na nic już więcej nie przyda, kto? Ziemia czy sól? No sól. Tylko, żeby była wyrzucona precz, bo się do niczego nie nadaje. Czyli nasz Pan nie tyle się martwił o ziemię, o społeczeństwo ludzkie, co to będzie ze społeczeństwem ludzkim, jak sól zwietrzeje, tylko martwił się bardziej o sól. No chyba rozumiemy nawet dlaczego, prawda? Bo sól to jego dzieci, które mają korzystny wpływ na społeczeństwo, jak sól ma korzystny wpływ na pokarmy, na mięso, do którego jest dodana. Więc nasz Pan martwił się przede wszystkim o swoje dzieci, jak wy stracicie właściwości soli, a jak się traci właściwości soli? Przez życie w grzechu, niezgodne ze ślubami poświęcenia. Wtedy nie jesteśmy solą dla innych, bo sami mamy problemy w naszym życiu i postępujemy tak, że może wstydzić by się należało, a jeszcze świat może zamiast dać was przykład, to może być zgorszony, może ktoś światowy byłby dla nas lepszym przykładem niż my dla niego. I nasz Pan się martwił o sól. Co będzie z wami, z solą, jak wy stracicie właściwości soli przez grzeszne życie? Będziecie już wagodni i tylko nadający się do wyrzucenia i podeptania. Więc tutaj chodzi o sól. Czymże ją nasolą? Czyli sól, a nie ziemię. Tak Jezus ilustruje zachowujący, oczyszczający, odżywiający, uzdrawiający, jakbyśmy tego nie nazwali, ale taki dobry wpływ dzieci Bożych na ludzkość. Tam, gdzie są dzieci Boże, hamowało to im wyższa klasa, im większa ilość Ducha Świętego w takich dzieciach Bożych, tym bardziej korzystny wpływ na otoczenie. Stała zasada, stała reguła. Im klasa spada, zobaczmy, jak nie ma wyższych klas, degradacja ludzkości jest automatycznie wyższa. Im klasy bardziej odchodzą, świat się stacza coraz bardziej, bo mniej soli. Jest ta sól, a już nie ma takich słonych właściwości. Zobaczmy jeszcze na to, że Dawid otrzymał królestwo przymierzem soli. Trzy tłumaczenia biblijne. Biblia Gdańska mówi, że otrzymał przymierzem trwałym, chociaż to pisze soli. Biblia Warszawska trwałym przymierzem, Biblia Tysiąclecia nierozerwalnym przymierzem. Czyli widać, że tam, gdzie jest mowa o przymierzu soli, to tłumaczę i słusznie w tym przypadku, czasami niesłusznie interpretują, a czasami słusznie im się udaje zinterpretować, że chodziło Bogu o przymierze trwałe. Czyli znowu sól, coś trwałego, coś, co się nie psuje, nie kończy. Przekład Younga angielski, który rości sobie pretensje do tego, że jest dosłowny, literalny i nie będzie Young interpretował, czy chodziło Bogu o to, czy o to, to mówi dosłownie przymierze soli, bo skoro sól, to sól.
Inni tłumacze pokazują, że rozumieli to jako trwałe, nierozerwalne przymierze i słusznie, bo taka była myśl. Czyli sól wnosi ideę zachowania, trwałości i wieczności, a była dodawana do ofiar całopalenia. Czyli idea zachowania, trwałości, wieczności, odświeżenia jest obecna przy ofiarach całopalenia. Co to oznacza? Sugeruje to, ta sól dodawana do ofiar całopalenia w wieku tysiąclecia, zdrowy i zachowujący życie wpływ kogo na kogo. Tych grupy pierwszej, czyli tych, którzy ofiarowali cielce, bo byli doskonali, kasy godne przede wszystkim, bo one zaczną od tego poziomu i wszyscy inni, którzy będą do tego poziomu dobijać w trakcie tysiąclecia, ich zdrowy i korzystny wpływ na grupę drugą i trzecią. Czyli tych, którzy ofiarowali coś niższego niż cielce, którzy byli jeszcze skażeni pewną miarą niedoskonałości. Więc Bóg pokazuje, że jeżeli, to Bóg pokazuje gdyby naszą także odpowiedzialność. Jeżeli wy postępujecie, okazujecie odpowiednią ocenę dla Boga, poświęcacie się odpowiednio dla Boga, to jesteście jednocześnie zachętą dla wszystkich innych, którzy to obserwują. To ma wpływ do waszej wdzięcznej samooceny pełnej, pokazanej w cielcu, dodajecie jeszcze sól. Zdrowy i korzystny wpływ na innych, którzy widząc wasz przykład są zachęcani, pobudzani, żeby podobnie postępować. To co Paweł mówi, żeby się zachęcać do dobrych uczynków, prawda? Ta sama zasada. I tu również pokazuje, że nie tylko sami sobie dobrze robicie, Bogu sprawiacie radość, ale także pomagacie w ten sposób swoim własnym przykładem tym, którzy mają dzięki temu wpływ soli na swoje życie. Wnioski końcowe, bo czas ku temu, żeby podać je. Dwa wnioski końcowe chciałbym przedstawić. Każdy, bez względu na stan, w jakim się znajduje, powinien przyjść do Boga. Ofiary Bogu przyjemne, duch skruszony. Takim sercem skruszonym i strapionym nie pogardzisz Boże. Tak mówi psalmista. Nieważne, czy ktoś jest w stanie cielca, kozy czy gołębia. Nawet przy świadomości dużego problemu, dużego stopnia degradacji i grzechu, jakie możemy mieć, powinniśmy do Boga przychodzić. Bo gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska tym bardziej obfitowała, gdzie indziej napisze Paweł. Gdzie grzech bardziej dotknął człowieka i zniżył jego poziom do niższego niż na przykład średnia wokół niego, to co? To on już nie ma szans? Nie. Tam łaska tym bardziej obfitowała. Czyli Bóg tym bardziej udziela mu więcej łaski. Każdy z nas, kto z powodu dziedziczności jest bardziej dotknięty grzechem i ma większe problemy z życiem odpowiednio na odpowiednim poziomie, ma większe problemy z realizowaniem swojego poświęcenia, to nie ma powodu do smutku, że ma mniej uprzywilejowaną pozycję niż ktoś inny, kto się urodził na wyższym poziomie, bo mniejszą degradację odziedziczył. Ten na wyższym poziomie otrzymuje mniej pomocy ze strony Boga, a ten na niższym poziomie otrzymuje więcej, czyli Bóg wyrównuje całą resztę. Taka jest prawda, wobec tego nikt nie jest na pozycji straconej, ani nawet mniej korzystnej. Tym się nie powinniśmy ani zniechęcać, ani zasłaniać ewentualnie, gdybyśmy nie chcieli podejmować wysiłków. No i stopień doskonałości ofiarującego, drugi wniosek, rzutuje na stopień odbierania przez niego Jezusa. To dobrze jest pokazane w tym, że cielec, kozioł albo tylko ptak. Filtrujemy jak gdyby naszego Pana poprzez ducha, który w nas jest. Widzimy jego piękno bardziej lub mniej, albo tylko troszeczkę. W zależności od tego, na ile sami tego ducha mamy w sobie. I to jest stała zasada. Działa w życiu każdego człowieka. Weźmy sobie na przykład muzykę. Przyjechałby Chopin do jakiejś miejscowości, powiedzmy do Koziej Wólki, tak wymyślam sobie jakąś nazwę, nie Niedźwieckiej Wólki, tylko Koziej Wólki, chyba takiej nie ma, a może jest, i zagrałby tam Chopin. Dla ludzi, którzy najbardziej cenią muzykę disco polo, oceniliby to? Powiedzieli, co? Tak brzdonka, prawda? On by się tam starał pokazać piękno swojego przekazu, ale oni by z niesmakiem do tego odeszli. Podobnie jest z grzesznym człowiekiem. Nie dostrzega za bardzo piękna Jezusa. Dlaczego? Bo on jest zbyt grzeszny, a Jezus zbyt doskonały. Doskonałość może ocenić tylko ten, kto sam jest doskonały, albo ktoś, kto dostrzega swoją niedoskonałość i mu z tego powodu przykro, ubolewa. I tym właśnie to jest właśnie cecha ludu Bożego. Lud Boży jest tak samo niedoskonały, jak cała reszta. Tylko całej reszcie z powodu niedoskonałości, grzechu, w którym są, nie jest przykro z tego powodu. Nie chcą być z tego stanu odejść, tylko jest im mniej więcej dobrze. Lud Boży tym się różni od całej reszty, chociaż tak samo niedoskonały, że dostrzega tą niedoskonałość, ubolewa nad nią nie chciałby być taki niedoskonały, jaki jest i chciałby wyjść. Więc docenia piękno pokazane w Jezusie, chociaż sam nie jest jeszcze taki piękny jak Jezus. To jest właśnie ta różnica między tymi, którzy są ludem Bożym w dniu dzisiejszym, a tymi, którzy nim nie są. To zależy, co kto miłuje, co kto ceni. Ach właśnie, to znowu powiedziałem, a nie napisałem na tablicy, na ścianie. Ten sam Jezus dla tego człowieka jest cielcem, owcem lub gołębiem, w zależności od stopnia dostrzegania wartości. Paweł Tytusa 1,15 mówi podobnie. Dlaczego? Wszystko czyste jest czystym, ale skalanym i niewiernym nie ma nic czystego. Dlaczego nie ma nic czystego? Bo naprawdę nie ma nic nigdy czystego? No nie. Skalany jest ich umysł i sumienie. I to znowu prawda. Filtrowanie wszystkich rzeczy, z którymi się spotykamy, przez nasz obecny stan. Ludzie, którzy są sami bardzo zdegradowani, mają nieczyste skalane umysł i sumienie, na wszystkie inne rzeczy, nawet te, które są czyste, patrzą tak, jakby były one nieczyste. Powiedzmy komuś na niskim poziomie moralnym, że ktoś bardzo szlachetnie postąpił, zrobił to, taką inną rzecz dla bliźniego, dla Boga, do kogokolwiek, to będzie się dopatrywał w tym złego. Nawet jak tak pięknie się zachował, na pewno coś tam miał jakiegoś ukrytego. Nie jest w stanie przyjąć do wiadomości fakt, że szlachetna postawa, bezinteresowna postawa może mieć miejsce. Jest skalany ich umysł i filtruje swoim skalanym umysłem wszystko i dla nich jest wszystko nieczyste, choćby było czyste. Wtedy przyjmiesz, koniec wieku tysiąclecia, ten tekst już cytowałem, wtedy przyjmiesz ofiary sprawiedliwości, ofiary ogniste i całopalenia. Wtedy cielce, koniec wieku tysiąclecia, cała ludzkość doskonała. Wtedy cielce ofiarować będą na ołtarzu Twoim, jak mówi psalmista. I tym życzeniem chciałbym zakończyć, bo to, co sami już go poczytają w mój wykład, dziękuję za uwagę i tego błogosławieństwa życzę nam wszystkim i dziękuję.